Cześć kochani, witajcie wszyscy na kolejnym odcinku podcastu giereczkowego. Chyba odcinek jest tym razem taki 21, czyli oczko, tak mi wynika z kalkulacji. No, w każdym bądź razie dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej grze, będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie. I tą grą jest Dying Light 2 od Techlandu. Wraz ze mną oczywiście, tak, Techland. No dobra, nieważne. W każdym razie jest ze mną Mike Mow.
Cześć kochani.
Tak, witaj. No i tak, razem graliśmy w Dying Light, no i jak ci się podobało?
Bardzo mi się podobało, chociaż nie bez zastrzeżeń, no ale to rzadko jest tak, że nie ma żadnych zastrzeżeń, prawda?
Nie, no dokładnie tak, znaczy mi gra w ogóle się podobała, ponieważ dla mnie jest to taki pierwszy taki next generation game, bo... No bo ta gra naprawdę wygląda next genowo. Ja oczywiście ogrywam ją na GeForce Now, ogrywam ją sobie z RTX-em włączonym, chociaż czasami też bez RTX-a i zaraz tam później wyjaśnię czemu. No jestem mega zadowolony i no graficznie po prostu to czuć ten powiew nowej generacji. Po prostu to jest to, o co mi chodziło. Także dla mnie też...
Aż tak? Mhm. Bo powiem ci, że jakoś tak, nie wiem, no może to wynika z tego, że przysiadłeś się na mocniejszą chmurę, prawda, z RTX, z ray tracingiem. Ja przyznam, że nie zauważyłem jakiegoś takiej, wiesz, takiego efektu wow. Znaczy gra jest ładna, to jest fakt, natomiast, no nie wiem, w porównaniu z Cyberpunkiem powiedziałbym, że tak, ex aequo raczej jest skazaniem na Cyberpunka i nie wiem, no... Ładnie jest na pewno zaprojektowana i ta gra jest fajna, natomiast czy tak jest, nie wiem, być może po prostu dlatego, że nie używam ray tracingu, więc dlatego nie czuję tego efektu wow, ale gra jest ładnie oświetlona nawet i bez tych bajerów.
A no widzisz, no to nie, no ja bardzo dużą jakby, wiesz co, jeżeli chodzi o oświetlenie, no to faktycznie, no to taki to jest poziom tego Cyberpunka, natomiast jest o wiele więcej tych takich drobiazgów, które ja uwielbiam w grach. Czyli na przykład tych śmieci na podłodze, tych roślinek takich różnych dziwnych. Jest dużo takich drobnych detali, które mimo wszystko jednak są obiektami, no bo ktoś musiał je tam umieścić i one, wiesz, zajmują ileś tam poligonów. I tego jest zdecydowanie więcej niż w Cyberpunku, także i optymalizacyjnie na pewno jest lepiej, no ale graficznie, artystycznie też mi się podoba, no i dla mnie po prostu po włączeniu tego RTX-u, no to są, ponieważ jest to, mówię, no jest to taka gra... Pierwsza z tych poważniejszych, next genowych, no to mi, powiem ci szczerze, naprawdę spadły gacie na widok tego. Ja wiem, że no są te teraz, na pewno wiadomo, że jest tam ten Horizon Zero Dawn, znaczy ten Horizon Forbidden West, który na pewno jest ładny. No ja go nie widziałem, no bo nie mam PlayStation 5, ciągle w sklepach nie ma. Jest, kurde, tragedia, więc no...
No to jest ciekawe, bo zobacz, ty narzekasz, że nie ma w sklepie PlayStation fizycznym i zamówisz przez internet, a zamawiasz jajka przez internet. To może tak spróbuj też PlayStation.
No, wiesz co, tu mnie masz. Ja jednak chyba lubię sobie pójść do game'a i tam, czy tam gdzieś, nie wiem.
Pomacać tak te trochę... białe skrzydła, nie są zbyt krzywe, czy tam, wiesz, zanim kupisz.
No, nie, no chodzi o to, że raczej ja lubię celebrować to, wiesz, to nie są jajka, to jest konsola, do której jakby... No mimo wszystko jednak związujesz się z konsolą, bo na tam te 7 lat czy 8 ci będzie gniła pod tym telewizorem, nie? Więc jakby...
Wiadomo, to wiesz, ten efekt taki, że bierzesz pod pachę, wkładasz do bagażnika i jedziesz z tym na tylnym siedzeniu czy w bagażniku, to jednak jest tam przyjemne.
No dokładnie, poza tym trzeba zrobić zdjęcie na Twitterka z przedniego siedzenia, że ta konsola leży.
Dokładnie.
No to wiesz...
Z jakąś tam figurką w zestawie czymś i wiesz.
No tak, to nie ma to tamto, nie? Więc ten... Nie, ale tak, no właśnie, tak już wracając... To Dying Light właśnie rewelacyjnie pod kątem graficznym i to jest ta pierwsza gra, gdzie tak na serio poczułem tą nową generację, bo wygląda rewelacyjnie, RTX daje radę, chociaż jak mówię, no wolę bez RTX-a grać. No i jeżeli chodzi o wydajność, to też rewelacja, zero jakichkolwiek problemów, zero jakichkolwiek dropów, nie,
tak, to dla przyznam, mnie, że... dla mnie... Przyznam, że jestem dużym fanem jakby optymalizacji tej gry, bo ona jakby, nie wiem, ona, znaczy, ona nie wygląda jakoś przełomowo, jest ładna bardzo na poziomie Cyberpunka i jakby okolic. Natomiast jakby tak, nie wiem, zainstalować kilka modów graficznych, nie wiem, do Wiedźmina trzeciego, to pewnie też nie byłoby dużo gorzej, bo tam dość roślinność była dość intensywna i... Ale nie mieliśmy tą drogą. Chodzi mi o to, że jakby pod wrażeniem jestem, bo nie, ja się strasznie bałem tej gry, wiesz, i czy ona na moim dosyć tak już starym GPU będzie chodziła i się okazuje, że chodzi płynnie. I byłem pod dużym wrażeniem, bo na wszystkie suwaki w prawo i ta gra mi daje 60 klatek. Także no, pod dużym wrażeniem jestem, no bo Cyberpunk nie był tak dobrze zoptymalizowany, trzeba przyznać.
No zresztą teraz nawet widzisz, nawet na GeForce Now w tej wersji RTX-owej, jak odpaliłem sobie Cyberpunka, to jest oczywiście jest płynnie, jest 60 klatek, ale lubi chrupnąć, a jednak Dying Light nie. Także Dying Light, kurde, grubo jest.
No, tam jest tak, wiesz, tam jest jednak więcej ludzi, więcej obiektów i tam pewnie więcej jest nieoczekiwanych momentów, które mogą spowodować, że tam, wiesz, klęknie ci ten sprzęt. Tutaj raczej jednak mnóstwo biegasz po pustych ruinach w dużej mierze, prawda? Nie licząc tych tam zombiaków na parterze.
No ale widzisz, jak są zombiaki i z nimi walczysz, to czy jest pościg, no to tych zombiaków jest naprawdę dużo i nadal nie chrupie. Także hej, no, rewelka. Znaczy...
Ja ogólnie jestem dużym fanem, bo mogę się tą grą nacieszyć, mimo że jestem jeszcze dopiero na początkowym etapie budowy nowego kompa, a myślałem, że już będę grał na nowym kompie. Niestety dostępność pewnych komponentów mnie trochę zwiodła i jestem ciągle w lesie. Natomiast no, odpaliłem na starym sprzęcie i wszystko ładnie działa, wygląda super. Trochę mi się może przyczepił ewentualnie tam do jakichś takich drobiazgów, ale może to już jak będziemy mówili szczegółowo o grafice, to będzie to dobry moment. Ale może słuchaj, bo tak wydaje mi się, nie wybiegajmy za bardzo w przód, bo jeżeli ktoś na przykład słyszał tylko o tej grze, to on nawet pewnie w ogóle nie wie, o co chodzi, prawda? Więc może powiedzmy parę słów o samej franczyzie i o co chodzi w drugiej części i czym się różni od pierwszej. Może jest ktoś, kto nie grał i chciałbyśmy go zachęcili jakoś, prawda? I jakby zacznijmy może od tego, nie?
No to stary, czyn honory, bo dla mnie to jest gra po prostu o zombie i ja ten cały background z jedynki, zresztą mówię, jedynki nie skończyłem. Znaczy, wiadomo, nie?
No ale grałeś, coś tam pamiętasz z tej gry, prawda?
No tak, coś tam pamiętam, no ale to generalnie ja jest zaraza, że... zombie...
Tak. Tak, znaczy ta gra dla mnie zadziwiająco RPGowa, jak na nawet bardziej niż jedynka, bo jedynka to był jednak taki survival horror zadaniowy z jakąś tam fabułą, a tu jest naprawdę taka, no taki wiesz, jesteś pełnoprawnym bohaterem. Natomiast może tak, żeby nie wyprzedzać faktów, co to jest Dying Light? Dying Light to jest gra, która zrobiła, pierwsza część wydaje mi się zrobiła sporo szumu, bo była swego czasu taką jednak grą przełomową w wielu kwestiach. To znaczy jest to gra o zombie, natomiast nie jest to gra taka o zombie pod tytułem powiedzmy, nie wiem, Left 4 Dead, że... trzy bronie, czterech bohaterów i generalnie kosisz wszystko, co się rusza, tylko raczej gra z jakąś fabułą, prawda? W pierwszej części mamy miasto Haran, powiedzmy jakieś tam miasto na jakimś tam Bliskim Wschodzie, gdzieś tam coś w rodzaju, powiedzmy, myślimy, nie wiem, Liban, czy jakieś miasto gdzieś w bliskiej, dalekiej Europie, jakiś, powiedzmy, Stambuł, czy Bejrut, no i jakby wybucha tam epidemia jakiegoś wirusa, który zmienia ludzi w zombie na skutek ataku, powiedzmy, biologicznego, no i miasto jest zamknięte. Niestety jakby jeden z terrorystów, jakichś tam lokalnych terrorystów, czy tam członków mafii ma dyskietkę, którą musimy odzyskać, więc rzucają nas z samolotu jako tajnego agenta i my w tym świecie musimy przeżyć i musimy wykonać misję, prawda? To dosyć szybko nam się sprawa komplikuje, no i cała gra polega na tym, że musimy stanowić, czy chcemy służyć złemu korpo, które ma swoje cele i które stworzyło tego wirusa, czy chcemy służyć tym ludziom i uratować ludzi, prawda? Więc taka jest jedynka.
A tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo tak właśnie, tak, no, to miasto, tak starałeś się umiejscowić na mapie. A dlaczego nie Tel Awiw? Tak mi Tel Awiw.
Też. Tylko, też, że wiesz co, jakby powiedziałbym, że to miasto...
Bo wszyscy tak próbując zgadywać, wybierają jakieś arabskie miasta. A Tel Awiw też pasuje.
Nie arabskie, wiesz co, ale może tak... Masz trochę racji, bo faktycznie to miasto jest takie dosyć rozwinięte. Są tam jakieś, wiesz, mosty wantowe, jakaś taka zaawansowana technologia, które jednak bym z takim typowym miastem w takim biednym kraju na Bliskim Wschodzie bym nie umiejscowił, ale no rzeczywiście masz rację, coś między właśnie Tel Awiwem, a jakimś, powiedzmy, Stambułem, prawda? Czy jakieś duże miasto nad zatoką, które ma koleje, metro, nowoczesne technologie, ale jednak ludzie są raczej z tych takich bardziej opalonych, prawda?
No, a i jednak dużo, dużo krzaczków i drzew liściastych. Też czasami tam się zdarzają drzewa liściaste. Także tak.
Tak, ale chyba tam też jakieś takie palmy, ale rosły.
Nie, no też wydaje. Palmy. Tak, palmy też, ale też drzewa liściaste i takie krzaki tam rosły, takie nawet powiedziałbym tak z wyglądu. No ale dobra, nieważne, no takie...
Tak. Ja tylko trochę, wiesz co, o ile w jedynce jest to logicznie wytłumaczone, bo znaczy w dwójce, to w jedynce nie do końca, bo jakby w jedynce, nie pamiętam dokładnie już jak to było, bo prawie skończyłem tę grę z naszym kolegą, zresztą pozdro agresor, na poziomie Nightmare, jakby dzięki jemu przewodnictwu, natomiast jakby nie do końca jeszcze ciągle mi ktoś wytłumaczył logicznie, czemu w jedynce wszyscy muszą biegać z tymi gazurkami i nogami od stołu, a nie po prostu z pistoletami. Być może po prostu no, miasto jest odizolowane, nie było zrzutów broni, więc jakby tam broń jest bardzo rzadka. Oto okej, być może, natomiast jakoś tak nie wierzę, że tam ludzie nie mieli w piwnicy jakiegoś kałacha albo czegoś nie przemycili, bo w dwójce po prostu jest to powiedziane, że jakby krótko po jakimś tam wybuchu pandemii armia skonfiskowała broń, bo miała niedobory zaopatrzenia i zabrała ludziom to, co mieli jeszcze, prawda? Więc wszyscy znowu muszą mieć improwizowaną broń. Bo jakby pewną częścią wspólnym elementem tych dwóch obu gier jest to, że broń jest taka bardzo z epoki kamienia powiedzmy upanego, to znaczy jakiś tam taka broń jak zrobiona w więzieniu, czyli jakaś tam nie wiem, ułamana łopata, jakaś noga od stołu z gwoździami i dołączonymi jakimiś tam na przykład bateriami porażącymi prądem, ale nie broń palna, bo jest bardzo, bardzo trudno dostępna. Jest jej mało i w dwójce doszły łuki, tak? Czyli jest to trochę ta możliwość jeszcze grania powiedzmy na ninja, to znaczy z daleka, bez kontaktu i natomiast w jedynce nie było tego, były tylko co najwyżej właśnie broń biała, sieczna albo obuchowa i nieliczne broń, której najczęściej nie ma amunicji, to są jakieś pojedyncze sztuki.
Znaczy ja już od razu chcę powiedzieć, że generalnie jesteśmy w stanie zrobić pistolet sobie, taki domowej roboty w dwójce. Jest taka możliwość. On bardzo dużo kosztuje, w sensie dużo kosztuje tych takich skrapów, tych skrawków, skrawków no, złomu. Bo chyba kosztuje 200, żeby go wytworzyć, o ile dobrze sobie przypominam. I on ma dwa strzały tylko. I po tych dwóch strzałach się kończy, chyba że tam się...
Tak, czyli generalnie warto świeczki grać zasadniczo.
Znaczy, ale on jest za to taki bardzo, bardzo mocny, że potrafi uratować dupę, chociaż mi akurat bardziej ratuje dupę latarka, jeżeli o to chodzi, bo ta latarka jest na ultrafiolet, która odstrasza te zombie. Latarka też oczywiście ma swój czas działania, czyli bardzo krótko działa i trzeba potem poczekać, aż się naładuje, także nie no, akurat broń jest fajna. Jeszcze a propos tych łuków, to też mamy różne rodzaje amunicji do tych łuków, co jest po prostu rewelacyjne. I to już się robi wtedy zabawa. Natomiast łuki tak, nie są kosztowne. Jeżeli chodzi, bo to też jak dostałem ten łuk, to się obawiałem, że no będzie mimo wszystko tego łuku nie będę korzystał z tego łuku, bo ta amunicja do tego łuku, znaczy te strzały będą albo drogie, albo trudno będzie je znaleźć, albo trudno będzie je wytworzyć. Natomiast nie, je się bardzo łatwo robi, bardzo łatwo mieć po prostu cały czas regularnie 100 strzał ze sobą i no i to też przyjemnie się gra tak. Z tych dachów strzela w różne cele.
Dokładnie. No. Mogę potwierdzić, bo nie mam jeszcze łuku, co prawda, bo jestem trochę wcześniej w fabule niż ty, natomiast mam już całkiem sporo strzał, bo kupowałem różne przepisy i robiłem je dla fanu, żeby po prostu mieć, bo miałem tych zasobów od cholery. Natomiast może tak, jeszcze dwa słowa, jak wygląda dwójka, bo też żeby nie tworzyć wrażenia, że bez znajomości jedynki coś tracimy, bo tak zwykle jest, bo wiadomo, że gra z dwójką. Tutaj absolutnie jakby zastosowane jest bardzo takie posunięcie, jest odcięte grubą linią ta fabuła, to znaczy bohater jest zupełnie inny, czas jest przeskok czasowy o co najmniej 15 lat do przodu, ponieważ dwójka dzieje się, to już jest takie regularne post-apo, to znaczy jakby w jedynce mamy de facto jedno miasto, które jest oddzielone murami i jakimiś tam siłami pokojowymi, które robią zrzuty do miasta, ale tam jakby wewnątrz trwa darwinizm społeczny i walka z zombie, natomiast w dwójce cały świat jest de facto już na kolanach, jakby nieliczne osady ludzkie, takie ostoje cywilizacji, oddzielone są po prostu miejską dżunglą i pustkowiem, na których tylko grasują zombie, mniej lub bardziej zmutowane. Inna sprawa, skąd one się biorą te zombie, skoro ludzi nie przebywa, zombie giną albo są zabijane, więc to nieważne, nie myślmy o tym, bo zaprowadzi nas to, że to wszystko nie ma sensu. Natomiast jakby zupełnie nie ma tu żadnego powiązania. To znaczy nasz bohater tam w jedynce z tego co pamiętam przeżywa, natomiast nasz bohater tutaj to jest zupełnie urodzony już krótko chyba przed wybuchem tej drugiej fali pandemii. Mhm. i jest po prostu no, tam facetem tam około 30, który jest tak zwanym kurierem, tak? Czyli pielgrzymem, tak zwanym, czyli kurierem, czyli de facto jedynym sposobem na komunikację między tymi osadami, które się nie mogą komunikować inaczej niż przez radio, to znaczy to są ludzie, którzy przenoszą wiadomości czy przedmioty pomiędzy tymi osadami, po prostu ryzykując życiem, czyli jakby sami tam przecierają się przez te, ukrywając się przez te pustkowia. No i jest się takim gościem, który po prostu szuka swojej siostry, ponieważ w dzieciństwie, i to wiemy od samego początku, praktycznie po prostu zostali poddani jakimś eksperymentom przez to GRE, które było tą organizacją, która stworzyła pierwszego wirusa, stworzyła potem szczepionkę na niego, a potem dalej badała go wbrew jakby zakazowi i stworzyła jeszcze bardziej zjadliwą wersję, która w 5 lat później im uciekła z tego laboratorium i spowodowała, że już po prostu wszystko padło na świecie całkowicie, prawda? I on szuka swojej siostry, ponieważ oni się rozdzielili w dzieciństwie i próbuje odnaleźć. Także używa różnych przekupstwa, czy tam swoich kontaktów i wykonuje dla różnych dziwnych ludzi różne dziwne misje, żeby dowiedzieć się coś więcej. No i na tym zaczyna się nasza fabuła. Trafia do miasta Villador na swojej drodze. I przy okazji trafia na ślad właśnie pana doktora, który był jego oprawcą z dzieciństwa, no i jakby tu się zaczyna cała fabuła. I więc jakby no, absolutnie nie trzeba znać jedynki, w ogóle z jedynki jest powiedziane tylko, co było de facto w przeszłości, że była ta epidemia i że był to drugi wybuch i tak naprawdę nikt nie wraca do przeszłości, żadne z postaci nie wracają, o ile moi dobrze mi wiadomo. Także absolutnie jest to dobry punkt startowy, jeżeli chcesz zagrać w grę, w której wiele mechanik zostało poprawionych, jest bardziej takie przyjazne dla użytkownika innego niż typowego hardkorowego fana survival horrorów.
No właśnie, tutaj chcę powiedzieć, że ta kazualowość gry jest naprawdę fantastyczna, bo ja bałem się tej gry, bo tak, nie lubię gier o zombie, nie lubię gier z parkourem i jedynka no, podobała mi się, ale nie na tyle, żeby ją skończyć. W sensie ta jedynka była bardzo irytująca pod niektórymi względami. Ta walka była taka toporna, skakanie po tych rzeczach tam trzeba, bo wiesz, to jedynka się zaczyna zresztą, że tam zaraz trzeba po latarniach skakać, później tam wejść na jakąś wieżę, no to jest, to była mordęga dla mnie, to takie parkurowe zadania z jedynki były masakrą, natomiast tutaj ten parkur jest naprawdę miły, jest autentycznie serio wciągający i bardzo... No taki bardzo intuicyjny i taki miodny. O,
tak. Także... Trzeba powiedzieć, że jedynka to jest takie bardziej, nie wiem, Ghost Runner, a dwójka to jest takie już bardziej Mirror's Edge, prawda? Czyli już jakby dla fanu, a niekoniecznie tylko, żeby przeżyć.
No nie wiem, nie grałem ani w Ghost Runnera, ani w Mirror's Edge, ale raczej odwrotnie. Jedynka była takim... No nie umiem inaczej. Nie umiem porównać, ale to... Tam były jakieś takie problemy, że to takie to sterowanie trochę
jest ono
było takie toporne,
wiesz,
natomiast, takie drewniane. Tak. Ale takie było, kurde, wszystko takie drewniane.
A w dwójce jest faktem jest, że tak, że nie czujesz, nie zawsze czujesz, czy dolecisz i to jest takie wszystko... Znaczy, chociaż dwójce przyznam, że przybiera to czasami absurdy, bo jeżeli na przykład w dwójce jest tak, że przez całą przytrzymanie skoku jakby robisz dłuższy skok, no i okej.
Okay. Tak.
Aczkolwiek są takie momenty ewidentnie, gdzie jesteś absolutnie na krawędzi jakby tego zasięgu i w jakiś taki magiczny sposób, jak dolatujesz do tego krawędzi, nagle jakbyś tak się pół metra przybliżył do tej krawędzi i się jednak łapiesz tą ręką, mimo że de facto w jedynce, żeby po prostu byś spadł po prostu na łeb gdzieś wzdłuż ściany. Więc czasami jedynka, dwójka mocno pomaga ci w takich sytuacjach, trzeba przyznać. Nawet czasami
no
za
tak.
Bardzo.
No tak, ale z drugiej strony dzięki temu jest to przyjemne i tacy ludzie, których odstrasza gra parkurowa, czy parkur w ogóle, czy takie bardzo zręcznościowe, hardkorowe elementy, tutaj mogą się całkiem spokojnie odnaleźć i czerpać z tego satysfakcję. Więc jeżeli... nie wiem. O rany, przepraszam, ciągle mam katar, bo ciągle jeszcze się nie wyleczyłem. Ciągle... No, dobra. Katar, kaszel chciałem powiedzieć. Dobra. Nieważne. W każdym razie wracając do tej Jezus Maria. No, do tego, że ta gra jest mocno casualowa. Kurwa, co za debil. Dobra, no to w każdym razie to ja naprawdę jak duży plus traktuję tej gry, ponieważ ona przestała być niszowa, przestała być tylko dla maniaków, a każdy, wiesz, to jest taka jakby... Nie wiem, takie skojarzenie, jakie mi przychodzi z tą grą, to taka Forza Horizon, tyle że o zombie. Po prostu gra dla każdego, i może w to grać i jakiś tam, kurde, wiesz, podtatusiały ojciec rodziny i jakiś młody hardkorowiec i...
Tak. Ja bym powiedział, że tam, wiesz, tam są poziomy trudności, ale każdy z nich jest, znaczy nie wiem, no, na hard nie grałem, ale normal, easy, to jest kwestia po prostu no, twojej ilości tam, wiesz, ilości HP-ków po stronie zombie. I, natomiast faktem jest, że to też trochę odpowiada ta łatwość chyba tego nawigacji, dlatego, że jednak mówimy, to nie jest tak jak w jedynce, to de facto jest taki, no, taki po prostu kontrolowany chaos, prawda? To znaczy tam ewentualnie jakieś ułatwienia, czy jakieś tam, wiesz, kładki, to są ustawione przez tych biegaczy, którzy wyruszają po zasoby, natomiast miasto jest takim, no, takim wysypiskiem śmieci, po którym ludzie biegają i na szybko tam wpadają coś zrobić. A w dwójce to jednak jest, mówimy o świecie, który, bo tamta dyspozycja trwa od kilku miesięcy, prawda, czy kilku tygodni. Tutaj mówimy o sytuacji, w której to miasto żyje, prawda, od 15 lat. I co prawda ludzie kryją się w jakichś takich osadach, gdzie tam się kryją za zasiekami i tam...
No, na dachach.
Tak, natomiast jakby oprócz takich głównych, powiedzmy, ośrodków, typu właśnie kościół czy jakaś tam baza, to jednak ludzie żyją w tym mieście w takich enklawach, prawda? To znaczy stopniowo jest coraz więcej, natomiast no, tam, gdzie jest jakby zasilanie, tam, gdzie są jakieś domy obstawione lampami ultrafioletowymi, które odstraszają zombie, to jakby ludzie żyją. I biegając w mieście widzisz cały czas, że tam tu ludzie sobie w ciągu dnia siedzą w jednym miejscu, innego dnia w innym miejscu, tu są jakieś pola pszenicy, tu są jakieś hodowla dyni, także ludzie generalnie żyją na dachach, gdzie tych zombiaków jest mniej, bo one wyłażą tylko w nocy i to nieliczne, raczej zombiaki trzymają się na poziomie ulicy, więc widać, że ludzie jakby no, w dzień są wszędzie, w nocy chowają się w tych swoich kryjówkach, ale generalnie to miasto żyje, tak? To znaczy mało kto biega po ulicy, natomiast na dachach, gdzie jakby rośnie trawa i jakieś tam drzewa i są zasoby, tam jakby się prowadzi jakby gospodarkę rolną, że tak powiem.
Tak.
I tam się zbiera zasoby.
Tak, znaczy jeszcze chcę tylko do tego parkouru wspomnieć, że to miasto jeszcze ono się rozwija wraz z postępami gry. Czyli...
Tak, to jest super.
Tak. I jeszcze jakby przy każdym, bo można każdy dystrykt tego miasta oddać jednej z frakcji i w zależności od tego pojawiają się nowe możliwości, nowe obiekty na mieście, a czy w mieście, które pomagają ci albo w parkurze, albo w walce. W zależności od tego, którą frakcję wybierzesz. I to jest moim zdaniem rewelacyjne, ponieważ już pierwszy perk, jeżeli wybierzesz tą frakcję tych no, anarchistów, powiedzmy, w skrócie. Oni tam się nazywają jakoś tam.
Czyli tych po prostu ocalonych, tak?
Którzy no, ocalonych, prostu... tak, dokładnie. Znaczy ci tacy, których spotykamy...
To są jeszcze renegaci, czyli tak. Jakby ci raiderzy, falloutowi, którzy są tak. Przeciwko wszystkim.
Nie no, to tak, z renegatami jeszcze tam nie ma właściwie żadnej interakcji, żadnej poza zabijaniem ich. Ale no, w każdym razie można wybrać frakcję i ta, jeżeli wybierzesz frakcję tych ocalonych, to już pierwszy perk powoduje, że... I są liny, po których tak, można chodzić.
Tak, to jest super. Więc... Uważam, że to jest niebyle pobicia. Znaczy nie próbowałem pułapek, ale wydaje mi się, że sam fakt, że można się szybciej po tym mieście poruszać, efektywniej, mniej czasu marnować na skakanie, to jest super.
A widzisz, no pułapki też są fajne, bo na przykład w drugiej też sobie odblokowałem. Druga frakcja to pierwszy perk. Tak, żeby nie spoilerować, tylko powiem o pierwszym. To jest pułapka, to jest uzbrojenie pułapki, gdzie samochody policyjne można biegnąc, po prostu nacisnąć klawisz i ona się, pułapka automatycznie się uzbroi. No jeżeli jest noc i biegnie się, mając za sobą tam, nie wiem, dobrą, nie wiem, 50 zombie powiedzmy, no to jest satysfakcjonujące, kiedy ta pułapka wybucha i tych 50 zombiaków tak nagle eksploduje, nie? Także to jest fajne. I też przyjemnie jest tak trochę zakręcić tymi zombiakami, żeby właśnie odblokować sobie tą bombę, ona się uzbraja, w tym momencie zrobić taką rundkę wokół tego auta, żeby jak najwięcej zombiaków zgromadzić przy tym aucie, uciec i wtedy, żeby to wybuchło ładnie. Także nie, no to... Nie, fajne. Bardzo fajne, bardzo satysfakcjonujące, no i widać, że jakby nasze wybory mają wpływ na to miasto. Co jest generalnie fajne, chociaż obawiam się, że te wybory nie mają tam jakiegoś tam wpływu na fabułę, no bo ja po prostu staram się.
Nie miałem kilka takich sytuacji, tak. Nawet była ta misja z tym motelem, prawda? Jak był tam pierwszy obóz tych. Obóz. też chyba no, renegatów, tak? Bo to mówiliśmy o tej sytuacji przed rozbrajeniem wieży ciśnień, no to mówiąc szczerze, tam potem była jakaś opcja, co zrobić z tym budynkiem i tak dalej. Wydaje mi się, że to jakby ma kosmetyczny wpływ. Natomiast bardziej ma wpływ cała ta przydzielanie tych poszczególnych jakby dzielnic, prawda? Do poszczególnych frakcji. Czy do kogo przekierowujesz wodę, prawda? Czy elektryczność, to jest kluczowe.
Tak.
Znaczy, dla mnie, wiesz co, dla mnie w ogóle ta gra ma super, kilka rzeczy mi się bardzo w niej podoba. To znaczy, ona jest trochę męcząca w tym sensie, że nie jest taka, wiesz, hollywoodzko-blockbusterowa, prawda? To znaczy, nie jest tak, że tam, wiesz, co chwilę ratujesz świat i walczysz ze smokami i tak dalej, ale jest taka ludzka, nie? To znaczy, jesteś takim gościem, ma w ręce tego baseballa z gwoździami, no i zasadniczo ma tam, może z nim walnąć trzy razy i się zaraz zmęczy, nie? Więc bez dodatkowych bajerów. Potem jeszcze zaraża się tą zarazą, więc musi łazić tym markerem i używać ultrafioletu w nocy, bo inaczej się przepotwarzy w zombiaka. No więc jakby twoja pozycja jest raczej kiepska. No ale tam jednak ta fabuła jest taka ludzka, nie? To znaczy, wiesz, no chodzisz po mieście, szukasz jakichś zasobów, żeby zrobić sobie lepszą, nie, lepszą siekierę. Nie jest to jakby nic takiego, wiesz, nie jesteś od razu Kapitanem Ameryką, nie? I to jest super. Z drugiej strony te wszystkie rzeczy, które robisz w tym mieście, są takie logiczne, nie? Szukasz zasobu, zrobić sobie apteczkę, potem szukasz, nie wiem, piór, żeby robić strzały. Taki trochę Minecraft, prawda? Łazisz po nocy po jakichś sklepach, żeby znaleźć kryształy zasoby. Albo jakieś... Tak. Albo, wiesz, i tak też fajna jest taka właśnie jedność trochę, nie wiem, świata i tej, nie wiem, na przykład rozwoju postaci, prawda? No bo zobacz, to nie jest tak, że dostajesz jakieś magiczne punkty świadczenia i wydajesz je albo na zdrowie, albo na skill, albo coś tam, nie? Tutaj tak.
Musisz wszystko zebrać.
Tak, żeby sobie. Tak samo jak w jedynce, żeby rozwinąć jakieś umiejętności typu parkour albo walka, no trzeba po prostu walczyć albo robić parkour, tak? To znaczy ćwicząc skille dostajesz punkty skilla. Ale z drugiej strony, żeby zwiększyć sobie zdrowie albo wytrzymałość, staminę, albo ogólnie tą wytrzymałość na chorobę, czyli to ile możesz w ciemności się bez wspomagaczy bezpiecznie poruszać, zanim cię tam choroba opanuje, no to też to de facto robisz za pomocą albo znajdywania medykamentów, tych inhibitorów, które cię jakby uleczą i zwiększają twoje umiejętności, więc które masz. Więc wydaje mi się, że jakby fajna jest taka organiczność tej gry, to znaczy jakby nie robisz jakby rzeczy kompletnie od czapy, nie szukasz jakichś magicznych kryształów albo jakichś kulek mocy, tylko po prostu, no, żeby polepszyć sobie zdrowie, szukasz inhibitorów. Żeby sobie wyćwiczyć umiejętność skakania, musisz po prostu skakać. I to nie jest tak, że możesz po prostu jakoś, nie wiem, na przykład farmiąc, nie wiem, zombiaki, rozwinąć sobie staminę, albo, nie wiem, zabijając ludzi, możesz nauczyć się, nie wiem, na przykład wytrzymałości na chorobę. Nie da się zrobić tego jakby to obok, prawda? Żeby
jakiś tak.
To wszystko progres jest jakby... osiągnąć, że musisz zmierzyć się z danym problemem, tak? Czyli musisz znaleźć te inhibitory, co znaczy, że musisz pójść tam, gdzie jest ciemno, gdzieś chodzą zombiaki i tę skrzynkę w ciemności wygrzebać, zanim skończy się czas. Więc jest to takie trochę nieprzyjemne, ale zmusza cię do robienia tego, co de facto prowadzi do celu, który tak, chcesz osiągnąć.
No ale z drugiej strony te inhibitory są bardzo, bardzo... Akurat szukanie inhibitorów jest mega przyjemne dla mnie, ponieważ chodzenie po tych miejscówkach, tam przedzieranie się między zombiekami, można bardzo ładnie się skradać między nimi, ponieważ no są tam bardzo ładnie te levele takie wewnątrz budynków są zaprojektowane pomieszczenia, znaczy projekty pomieszczeń są takie, że tam są bardzo ładnie porozstawiane różne, czy są skróty, czy są stoły, pod którymi można się schować i tak. Po cichu przejść między zombiekami, które śpią. Na przykład w dzień, no bo w dzień one śpią. Zresztą w nocy też one takie są tam w tych zamkniętych lokacjach, takie raczej są śpiące, nie? Więc wchodzenie na Rambo, owszem, można wejść na Rambo, ale można też sobie poskradać się i też jest okej. Okay. To jest bardzo przyjemne i bardzo satysfakcjonujące. To właściwie cała ta gra jest taka dla mnie bardzo przyjemna i bardzo satysfakcjonująca. No nawet te misje parkurowe. Ja bałem się, że no bo są absurdalne, no masz kiełbasę, wiesz.
Tak, to misja z kiełbasą jest bardzo polska. Tak. Przypomnijmy, że jest taka, powiedzmy, że jest taka misja, gdzie też wyzwania są takie bardzo życiowe. Tak, to znaczy facet mówi, że zdrzemnął się na słoneczku i w związku z tym kiełbasa, która się wędziła, mu się przeterminowała, bo była bez lodówki, więc trzeba ją szybko roznieść w ciągu godziny, bo się zepsuje. I ludzie polecą do toalety. Przypomina mi się Wesele Smarzowskiego i ten numer z Bigosem.
A to nie oglądałem. Nie. No, dobra.
Był taki, ma taki motyw, że tam się kucharka pyta, a ta kiełbasa to nie była za bardzo zielona, a co ty?
Nie no, na wesele, do wódki, to właściwie wszystko jedno. To jest racja.
Tak, dokładnie. No, znaczy, więc nie, jest to fajne, ja tylko jeszcze muszę przyznać, że niektóre te wyzwania Niedawno mi przerosło, to znaczy jest takie wyzwanie, że trzeba zaliczyć wszystkie tam checkpointy na czas, ale ja to jakby czasowo załatwiam, ale trzeba po drodze zaliczyć dwa spadki z dużej wysokości z amortyzowaniem tego w postaci przewrotu. Ja tego przewrotu nie umiem zrobić, chyba nie mam po prostu tego drzewka wykupionego odpowiedniego, więc muszę poczekać z tym wyzwaniem.
No, być może tak, być może tak. Ja tego jeszcze nie robiłem. Za to ja się niestety, no jedna misja mnie niestety, znaczy to nawet nie misja, tylko taka miejscówka. Trzeba właśnie wieżę ciśnień odblokować i o ile, kurde mol, i o ile jakby no, sama, no widać, że tutaj ktoś albo nie pomyślał, albo...
Ale poczekaj, jak to? Przecież ja to z marszu zrobiłem, to gdzie ty masz tam problem? Z ciekawości.
A czy nie, bo to nie jest wieża ciśnień, to jest taka miejscówka, właściwie nie, ona nie jest questowa. Także nie, to nie chodzi o wieżę ciśnień, tylko chodzi o taką inną tam lokację, do której trzeba wejść. Ona jest mocno opcjonalna. I stary, najpierw wchodzisz do niej i w środku są drabiny, które sobie spuszczasz. Wchodzisz na taką wieżę, masz drabiny i sobie spuszczasz te drabiny, więc cieszysz się, o, jest fajnie, bo... No bo to nawet jak spadnę, to te drabiny będą opuszczone i będzie prościej, więc myślisz sobie, no ktoś pomyślał, bo to tak wiesz, fajnie zrobione, przyjazne. No i w ostatnim etapie, kiedy tam pospuszczasz sobie te drabiny, musisz wyjść na zewnątrz i rozbujać się na linię po to, żeby wskoczyć wyżej. I oczywiście ja z tego spadam i gra nie spawnuje mnie nigdzie indziej, tylko w ostatnim safe house'ie, który jest w cholerę od tego. No nie, po prostu... Sorry, ale tego nie zrobiłem.
Ale czy drabiny sobie są opuszczone, jak wracasz do miejsca, czy jeszcze nie?
Tak, drabiny są opuszczone, z tym, że biegniesz przez pół miasta i to po prostu jest taka... No taki tak. Dysonans trochę, że tutaj, o kurde, wiesz, tam opuszczasz te drabiny, wiesz, dosłownie co kurde, wiesz, co jakieś tam, nie wiem, trzy sekwencje parkurowe, opuszczasz drabiny, więc myślisz sobie, że o, to jest mega przyjazne, po czym spadasz i gra cię respawnuje, kurde, wiesz, na drugim końcu miasta, ponieważ, no nie, no... Hardcore,
tak, tak.
No, hardcore.
Czy faktem jest, że czasami ta gra, jakby, ponieważ tam jednak no, leczenie kosztuje, te eliksiry, czy tam inhalatory i te grzybki, które ci pozwalają odnowić sobie czas jakby spędzony w ciemności, licznik czasu też jakby no, nie, szybciej się zużywa w trakcie takich misji nocnych, niż się de facto się zbiera, bo one są w małych ilościach, po dwa zwykle tam na miejsce, no to rzeczywiście tam każdy błąd kosztuje, prawda? Przynajmniej czas, żeby to znowu znaleźć. I masz takie wrażenie, że jak się pogubisz czasami w jakimś budynku, gdzie szukasz inhibitorów, no to w którymś momencie już masz dosyć. Ja tak raz się właśnie napotoczyłem takie miejsce, gdzie de facto miała być jakaś skrzynka. Obszedłem cały dom, chyba od piątego piętra do parteru. Znalazłem tam na dole oczywiście miejsce z ultrafioletem, ale wyglądało to na jakąś miejscówkę questową, związaną z misją, ponieważ no, nic tam nie znalazłem, a żeby wyjść z tego miejsca, nie było tam żadnych drzwi, które można było od środka otworzyć, tylko musiałem się znowu telepać przez te wszystkie zombiaki po schodach na samą górę, także trochę się zniesmaczyłem, no ale niestety...
Ty szukałeś... szukałeś inhibitorów?
Tak.
No więc już ci mówię, patrz na wentylatory. Ponieważ też miałem tak, że o, nic nie ma w budynku, to jest jakiś błąd, a potem znalazłem takie małe przejście...
wewnątrz, tak, trzeba przejść przez wentylację.
Tak, przez wentylator, ten jak w Duke Nukemie, nie? Że musisz wskoczyć, wspiąć się przez
wentylator.
Zobacz jeszcze
raz to miejsce, bo tak, nie było tam nic na ścianie.
Na pewno było, czasami ciężko przegapić. Ja też tak mi się wydawało, że kurde, znowu błąd, ta gra pełna błędów, do dupy jest, a potem nagle okazało się, że hej, no jednak nie.
Znaczy, właśnie, nie, polecam. Ogólnie, tak, cała gra mi się wydaje, że na plus, nie? To znaczy jest tam parę rzeczy, o których może warto powiedzieć, że one nie są idealne. No, mam nadzieję, że większość z nich wyprostują jakimś tam patchem, bo gra no, nie jest w sumie ma co miesiąc, trzeba powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że takie drobne bugi, nie jest ich dużo, natomiast rzeczywiście trafiają się na przykład takie bardziej na poziomie świata. I to nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, no bo w jakiejś grze Bethesdy po prostu byśmy odpalili konsolę i byśmy jakieś tam wpisali reset, coś tam, albo set stage, quest i tak dalej, quest stage i byłoby okej, okay, prawda? A tutaj jest tak, że przed, wiesz, odblokowujesz jakiś, na przykład ta wieża taka wyglądająca jak taka wieża dzwonnica jakaś kościelna, prawda? Taka przesadzista wieża z okrągłym oknem.
No więc to jest ta miejscówka, która mi też nie działa. Po prostu
ona mi działała na samym początku, ja ją przeszedłem, tak. Bo tam jest tak, że są na miejscu takie jakby duże miejsca, gdzie ktoś mieszka i są takie, po prostu takie safe house, takie kryjówki, które po prostu odsuwasz deskę w ścianie i tam jest po prostu łóżko i ultrafioletowa lampa z generatorem na benzynę. No i jakby znalazłem takie miejsce, tam nawet była skrzynka z inhibitorem, był safe z jakimiś tam dodatkowymi gratami, ale niestety wróciłem tam 20 godzin później w grze i oczywiście lampa nie działa, generator chodzi, lampa nie działa w nocy i nie mogę tam spać.
No tak, błąd. To jest dokładnie. Tak, to jest dokładnie błąd, który ja napotkałem. Ale stary, tam obok, dokładnie obok tej miejscówki, tego właśnie kościoła z tym okrągłym oknem, gdzie jest niedziałający safe house, jest niedziałające metro, to znaczy jest metro, w którym nie ma metra. Mamy zejście oznaczone, że to jest metro, i schodzimy do tego metra. I tam jest sklep i nie ma nic. Są normalnie ściany, wiesz. Są normalnie ściany z kafelkami, wiesz. Nawet nie ma żadnych drzwi na perony czy nic. Jest zejście do metra, tylko że tam nie ma metra. Jest jeden sklepik, to po prostu masakra.
Może zbudowali stację, ale jeszcze nie dosiągnęli ani metra. No musisz poczekać, wiesz. To
no tak, ale kurde, wiesz, to mogliby zrobić chociażby, wiesz, teksturę zmienić, nie? Żeby była tekstura, że ta jest ta żelazna kurtyna, czy ta taka roleta. No,
mogliby, nie?
Co zamyka się metro na noc, nie? Żeby tam menele nie chodzili. No to coś takiego mogli zrobić i metro zamknięte, jest okej, okay, ale ty schodzisz i masz what the fuck, bo kurde, masz literalnie jeden sklep i puste ściany i...
No dziwne, może ktoś nie przemyślał, gdyż nie na ekipach, która robiła stację, nie dogadałeś z ekipą, która robiła peron, także wiesz.
Znaczy wiesz, być może tak, no w każdym razie, no tak to trochę absurdalnie i takich rzeczy tam jest trochę, nie? Chociaż z drugiej strony powiem ci, że są takie mini misje, tam będzie ich kilka tylko. Jeżeli chodzi o odblokowanie szybkiej podróży, to właśnie musisz odblokować stację metra.
Czy tam trzeba wyczyścić jakieś tam potwory z tej stacji, tak? Czy jak to działa?
No nie tylko. Właśnie to jest bardzo fajne. Tam są czasami takie zadania, zadania środowiskowe. Nie to, że możesz wyczyścić zombie, bo możesz ich nie czyścić, bo możesz się skradać, ale trzeba przede wszystkim odblokować, tam włączyć generator, włączyć coś, później jeszcze przełączyć jeszcze jeden przełącznik. I to tak jest fajne, bo to tak się kombinuje i po tym metrze się trochę błądzi, po tych korytarzach, co jest fajne.
Fajnie, to jest dobre.
Fajne, to jest fajne, ja to lubię i ten klimat, ja w ogóle lubię klimat metra, począwszy od Fallouta trójki, skończywszy oczywiście przez metro Głuchowskiego, skończywszy na wszystkich tych grach, gdzie musimy trochę chodzić po metrze, jak na przykład The Division 1 czy 2. Po prostu uwielbiam te lokacje podziemne, uwielbiam te stacje metra.
To jest trochę mniej strasznie niż w metrze. Masz ten zmysł, wiesz, ten wiedźmiński zmysł, nie? Który wykrywa ci potwory nawet przez ściany, więc jest trochę mniej strasznie.
No tak, tak. Ale nie, generalnie jest bardzo fajne, bardzo klimatyczne i bardzo mi się podobało. Także w każdej grze lubię te takie, gdzie jest metro, to bardzo mnie to cieszy.
Tak, ale zobacz, ta metagra jest dosyć taka jednak casualowa, nie ujmuję jej, prawda, tego, ale jednak taka ułatwia ci życie, bo tak, zobacz, masz ten radar, prawda, że podświetla ci jakby kontenery, zwłoki tam, czy potwory. Tego nie było w jedynce, o ile pamiętam, więc tu już jest łatwiej, nie musisz tak, wiesz, wypatrywać tych skrzynek jakoś tak namiętnie, prawda, też podświetla ci jakieś tam roślinki i inne rzeczy. Masz jednak ten parkour ułatwiony, i też no, pamiętajmy o tym, że noc nie jest taka straszna, prawda, jak w jedynce. Nie wiem, czy biegałeś w nocy w jedynce, ale no, tam to jest konkretnie tak, że
tak,
jak
znaczy,
włączysz latarkę,
boisz,
czołówkę, to po prostu nic, kuźwa, możesz na słuch chodzić, nic nie widać, bo najczęściej jest zachmurzony księżyc. Tutaj właściwie non-stop masz pełnię księżyca i wszystko widać, nawet bez latarki. I z tego co uważałem, to zombiaki w ogóle na tą latarkę nie reagują, na tą czołówkę. Znaczy, czy mi świecisz po wpysk tym światłem, czy nie świecisz, to one cię olewają. Znaczy, tak samo cię widzą po ciemku, jak i z latarką. A w jedynce było tak, że no jednak jak te zombiaki takie biegające po dachach, to zmutowane, widziały w latarkę, to od razu się na ciebie nakierowywały. A w jedynce właściwie tak one mają to w dupie.
W dwójce to znaczy mają to w dupie.
W dwójce, tak, zdecydowanie.
Tak. No wiesz, może zombiaki też jakoś mutują, jak wiesz, jak wirus.
Opatrzyły się, wiesz, 15 lat.
Tak, no. Nie, ale za to reagują na dźwięk, nie? I tam jak się skradasz, to tak musisz uważać, żeby cię nie usłyszały. Bardzo musisz powoli.
Samo stanie przy nich jest też tak, że rozbudza je, prawda? Czyli jak stoisz zbyt długo bez ruchu nawet, to musisz się oddalić, bo on stopniowo się rozbudza, jakby... Nie,
tak. A to też jest fajne, bo oni tak właśnie też fajnie się budzą, tak.
No, ale też wiesz, ale masz też sobie te wszystkie opcje, prawda? Czyli tak wiesz, Assassin's Creed, prawda? Assassin's Creed Villador, czyli de facto masz te krzaki, w których możesz się schować przed pościgiem nawet.
No tak, te stoły, pod które możesz wejść.
I z drugiej strony tak, i z drugiej strony no, masz tą opcję tego cichego wykończenia zombiaka, prawda? Skręcenia mu karku. Więc też jest to ułatwienie, no bo czasami jest tak, że na przykład stoi ci ktoś na drodze, no to możesz sobie tam stopniowo jakby ten, to przejście jakby sobie wyciąć, nie? Bez antagonizowania całego pokoju.
Znaczy, no nie tylko możesz też tam zabijać, o rany, przepraszam, pokryjomu, bo tam się odblokowują te twoje umiejętności, jeżeli chodzi o walkę i parkour. Możesz również skoczyć na kogoś z góry i go zabić, jednocześnie możesz skoczyć na kogoś z góry, zabić, jeszcze wskoczyć na górę z powrotem. No, no fajne są te perki.
Tak, ja z tym takie... właśnie z tymi skokami z góry to jeszcze, powiem ci, nie opanowałem tego. Niby mam to wykupione, ale jakoś mi się nigdy nie pokazała ta ikonka. To chyba się pokazuje taki jakby alert, prawda, że tam...
Nie, no pokazuje ci się po prostu QTE. Znaczy pokazuje ci się po prostu klawisz, że jak naciśniesz...
To mi się to w ogóle nie pokazuje. Muszę sprawdzić, czy to jest jakiś błąd, bo mam to wykupione. Natomiast strasznie brakuje mi... Bo w sumie jakby system walki w jedynce nie był tak rozbudowany. Tu mamy de facto taki system walki jak w grach takich, no nie wiem, jak to powiedzieć, takich, no jednak z kontrą, prawda? Czyli de facto, żeby uderzyć wroga, w większości przypadków człowieka, no to musisz wykorzystać de facto no ripostę, prawda? Czyli odbijasz jego, w pewnym momencie jego atak, on ulega jakimś tam zachwianiu, wytrącony jest z równowagi i wtedy możesz go tam, powiedzmy, przynajmniej raz bezkarnie trafić, a potem zaczyna parować znowu. A w jedynce chyba tego nie było aż tak bardzo zbudowanego.
Ale tutaj to parowanie jest piękne, bo to okienko parowania jest strasznie duże, co jest bardzo miłe
to
dla
można
mnie.
Naprawdę, to jest dla okienko parowania dla prezydenta Bidena, naprawdę. To jest po prostu,
nie, no, ale,
na
ale
słuch to można jest, to parować.
No tak, tak, ale to jest właśnie zajebiste, bo jakby w Soulsach było takie parowanie, to o kurde.
Ale proszę cię, ja przez pierwsze pół godziny w tej grze nie mogłem, i to nawet na tutorial, gdzie ty wiesz, trzech wrogów tam po prostu atakuje cię pojedynczo tak grzecznie, żebyś mógł się nauczyć parować, właściwie nie robić ci krzywdy, i po prostu za cholerę nie mogłem trafić, bo ja, wiesz, tak miałem takie nerwice, taką soulsową, jak grałem w Fallen Order, że trzeba trafić tą ćwierć sekundy, jakby jak on...
Tak, tak, idealnie, wiesz, jest, nie?
Tuż ma, wiesz, ostrze przy twojej głowie, a ja to robiłem mniej więcej pół sekundy za wcześnie, jak się okazało. No, jak zacząłem to robić tak w ostatniej chwili, właściwie jak on już, nie w ostatniej chwili właśnie, tylko zanim on de facto podniesie rękę dobrze na mnie, to dopiero zacząłem trafiać. Okazało się, że to trzeba robić dużo jakby...
Dużo wcześniej. Tak. Ale to z drugiej strony nie wiem, właśnie to parowanie mi się podoba, bo strasznie to okno jest duże, kiedy to parowanie działa, no i takie to jest.
Ale też strasznie śmieszne jest to, że jednocześnie masz te wszystkie takie walka, która polega na tym, takiej walce, powiedzmy, barowej, nie? Czyli jakby tam jednego uderzysz, przeskoczysz mu po plecach, kopniesz drugiego i jakby tam często ta walka uwzględnia przynajmniej dwóch przeciwników, więc oni oczywiście wszyscy przeciwnicy chodzą trójkami, tak żeby ci było łatwiej, bo wiesz, jednego możesz kopnąć, potem skoczyć po nim i kopnąć tamtego na przykład, wiesz, dwiema nogami.
No tak, tak, ale właśnie dzięki temu jest satysfakcjonujące.
Tak, tak, to jest fajne, tylko oczywiście, wiesz, tam trzeba trzy klawisze naraz nacisnąć, ale faktem jest, że na przykład mi brakuje... czegoś, co w sumie wydaje mi się, że dużo wcześniej było w drzewku umiejętności w jedynce, czyli tego dropkicka, czyli rozpędzasz się jakby i dwiema nogami jakby kopiesz przeciwnika tak z wyskoku, jak Bruce Lee. Mhm. I tego, to jest, wydaje mi się, jest gdzieś jeszcze, muszę jeszcze parę leveli wbić, żeby to dostać, a de facto w jedynce to był taki, w sumie, podstawowa walka z większą ilością przeciwników, że po prostu rozpędzasz się i kopiesz go w głowę dwiema nogami.
No tak. Ale mówię, no to jest właśnie bardzo, bardzo przyjemne, bo jednak no, ta gra jest mega, mega przyjazna. Co dla mnie, jeżeli ja oczekuję od gry czystej radości, bez jakiejś tam mega wielkiej frustracji, no to jest rewelacja. Co nie znaczy, że ta gra jest prosta, bo wyzwanie jest, ale to wyzwanie jest takie przyjemne, że w ogóle nie jest wkurzające. Bo mówię, jedynka mnie irytowała właśnie tym, że wydawało mi się, że zrobiłem coś dobrze, a jednak gra stwierdziła, że źle. A tu jest bardzo... tu jest bardzo, bardzo to jest oczywiste. Kiedy coś robisz źle, to wiesz, że to ty zrobiłeś źle i nie irytujesz się na grę. Także rewelacja.
Tak, oczywiście zawsze można sobie przecież poziom trudności podkręcić. To nie ma problemu, że gra wydaje ci się łatwa, to zwiększasz, wtedy ty masz mniej życia, zombiaki mają więcej i problemu nie ma. I oczywiście jest kolejne ułatwienie, to chyba można wyłączyć nawet, ale... domyślnie włączone, czyli no zombiaki mają pasek życia, prawda, i staminy. Więc wiesz, kiedy ten zombiak ma siłę cię uderzyć i wiesz, kiedy ile jeszcze musisz mu wbić tą pałką, żeby on już nie podniósł, a w jedynce w sumie no dopiero wiedziałeś, że zombiak jest dead, jak przestał się ruszać.
No, a jeszcze są takie mini bossowie, są tacy te zombiaki większe, nie? Te takie silniejsze. Tak. No to tutaj działa pięknie taktyka z Soulsów moja, czyli po prostu cios i odskok dwa razy.
Tak.
Poczekać, aż wróg coś zrobi, skończy mu się stamina, no i wtedy znowu podskok, jeden cios, odskok, dwa razy.
Ale też przyznam, że trochę niektóre nawet fabularne walki z tymi minibossami trochę mnie rozczarowały, bo na przykład ten miniboss w tej scenie, kiedy na takim podwórku jakby jest jakaś tam wymiana fantów i tam jakby tamci jakby zabili twoją drużynę i ty jakby szukasz czegoś i wchodzi taki wielki zombiak z tym takim jakby, wiesz, kawałem betonu na
tak,
kiju.
Tak.
To de facto jakby, nie wiem, mam wrażenie, że jakby on że te minibossowie raczej jakby nie gonią cię po przeszkodach, czyli tam w sumie ja tam załatwiłem to w ten sposób od niechcenia, że po prostu rzuciłem w niego dwa mołotowy i potem już, wiesz, dwa ciosy i było po nim, więc nawet nie musiałem się bawić w jakieś takie, wiesz, cios i odskok, więc trochę mnie to rozczarowało, ale no na pewno fajna mechanika jest coś, czego chyba nie było w jedynce, czyli że i w sumie w dzień i w nocy masz ten taki sytuację, w sumie w dzień to było chyba w jedynce, ale nie aż tak, znaczy, że jak jest dużo hałasu, to możesz używać jakichś tam butli z gazem, czy innych rzeczy wybuchowych, ale ściągasz na siebie większą grupę tych zombiaków takich szybszych, nie tylko tak snują noga za nogą, tylko tak biegają, skaczą po budynkach i już trzeba się ścigać. A w nocy przybiera to już taki kompletny, absurdalny wymiar, to znaczy masz ten tak zwany pościg, który może mieć 4 poziomy, czyli jeżeli trafisz na zombiaka, który jest tak zwanym wyjcem, czyli wzywa na pomoc inne zombiaki, no to on, to jeżeli go nie załatwisz jakoś inaczej niż po cichu, to po prostu ściągasz na siebie pościg tych zombiaków szybkich, które cię będą goniły do upadłego po budynkach, aż i wtedy po prostu musisz uciekać do najbliższego źródła światła, żeby po prostu schować się w kręgu światła.
Tak, ale za to z tych szybkich zombi wypadają tokeny i wtedy umiejętne uciekanie i prowokowanie tego pościgu, bo tam są takie miejsca, gdzie możesz sobie stać w jednym miejscu i po prostu ich farmić, po prostu w bardzo łatwy sposób oni się jakby kumulują, że nie atakują cię ze wszystkich stron, tylko wiesz, to są takie, wiesz, miejscówki typu wejście na dach, ono jest zawsze z jednej strony, więc one będą wchodziły
tak,
na...
Tak.
Czy wiesz, tam po daszku jakimś, wiesz, tak można sobie znaleźć tą miejscówkę, gdzie możesz po prostu sobie stanąć i sobie pofarmić, co jest generalnie też... No nie wiem, czy to jest taki loophole, czy to celowe, czy wręcz przeciwnie, ale to
wiesz, tak czy siak, no właśnie, twój czas jest ograniczony, bo musisz pilnować wskaźnika zakażenia i musisz mieć jakby ciągle to zdrowie. No ale nie, wydaje mi się, że jakby gra jest na pewno taką dobrą równowagą między pewną casualowością, a pewną satysfakcją z tego, że coś robisz. Nie jesteś ciągle tak, że dostajesz ciągle po dupie i próbujesz przeżyć, tylko jednak masz taki moment, kiedy czujesz się w pewnym sensie usatysfakcjonowany.
Nie, no tak, poza tym to mówię, no jest generalnie, nie wiem jak oni to zrobili, znaczy nie wiem jak oni to zrobili, no po prostu jest satysfakcjonujące to. Satysfakcjonujące jest na każdym kroku, czy wykonanie zadania, czy odnalezienie tych inhibitorów, czy pokonanie minibossa, czy ucieczka przed tą hordą, taka nie, że uciekasz przed hordą i uciekasz do pierwszego lepszego światła, do pierwszej lepszej tam latarni z ultrafioletem. No bo to jest głupie, nie? Że to takie nie ma wyzwania, ale można właśnie biegać po tym mieście i próbować właśnie ich zabijać, farmić to, odpalać pułapki, czy korzystać z innych rzeczy, które, no nie będę zdradzał, bo to w sumie spoiler, co się odblokowuje, ale...
Tak, ale jest cały fajny arsenał, tak jak w jedynce jest fajny arsenał, większy, nawet bogatszy, bo masz jakieś petardy, jakieś miny, jakieś ładunki odpalane na pilota, z pilota C4, jakieś takie proste wabiki, jakieś z jakiegoś tam mięsa, które wzywa zombie, także naprawdę wydaje mi się, że jest spora możliwość jakby dobierania stylu gry.
I zabawy tym po prostu.
I też jakby sprzęt pod to jest. Chociaż muszę powiedzieć, że do sprzętu mi się trochę przyczepił. Być może w dalszej części gry będzie to jakby bardziej widoczne. Natomiast wydaje mi się, że na początku to te statystyki to są takie trochę, tak wiesz, no one są takie byle były, prawda? Tak jak w wielu grach takich action RPG, gdzie te...
Nie, no nie wiem, tak, rację.
Trochę tak jak wiesz, Mass Effect Andromeda, prawda? Znaczy tam też było tak, że plus 0,5% tam czegoś tam, prawda? I to zasadniczo, wiesz, tam zastanawiasz się, czy wziąć buty numer 1, które dają ci plus 2,8% do czegoś tam wytrzymałości, czy plus 2,5%. No i tak sobie, kurde, co ja robię swoim życiem? Nie, wiesz, na koniec dnia po prostu brałem te, które miały większą zbroję, bo te jakby perki do poszczególnych jakby umiejętności to były tak kosmetyczne, że umówmy się, czy wiesz, ja mam 2% w tą, czy w tamtą, w takiego konkretnego stylu, jakby takiej konkretnej broni, no to było to tak nieistotne.
Nie, no tak, tak. Jak się gra na normalu, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Być może na tak. późniejszych, znaczy na trudniejszym, jak się gra na hardzie, czy tam na jakimś Nightmare, czy jakimś tam innym hardkorowym modzie, to może no ma to sens, ale jak się gra na normalu, to w ogóle jakby to nie gra roli.
Tak, tak, ale trzeba powiedzieć, że cała gra jest mocno zaczepiona w rzeczywistości. Znaczy nie ma takich dziwnych, takich magicznych jakby, wiesz, jak w niektórych grach jakichś takich magicznych jakby statystyk broni, że nie wiem, wypada ci więcej, nie wiem, kości zombiaka albo znajdujesz częściej jakieś tam rzeczy. Są takie raczej, no takie życiowe. Znaczy, no jest broń mocniejsza, albo masz większą, nie wiem, ubranie ci ułatwia zadawanie takich obrażeń, a nie innych. Nie ma takich, wiesz, zupełnie logicznych rzeczy, które wynikałyby z jakiejś jakby magii, prawda? Znaczy, nie ma takich statystyk, które są zupełnie od czapy, jakby tak jak fantasy.
Mhm. Nie, no to jest sensowne, tak. To trzeba przyznać, masz rację. No, ale jeszcze tak chciałem powiedzieć trochę, że a propos tej jeszcze tego, jak bardzo ta gra jest satysfakcjonująca, to że żałuję troszkę, że nie poszli w tę stronę, co Bulletstorm. Mogliby dodać jakieś właśnie te skille do zabijania i te killshoty. Nie wiem, czy grałeś w Bulletstorma.
Bulletstorma nie, ale chyba wiem, o co ci chodzi. Znaczy tak, no tylko pytanie, ile możesz takich, no być może z łuku, prawda, albo z kuszy, ale pytanie, czy coś takiego można zaimplementować no, w granie maczugo, prawda?
Nie, no właśnie można, bo możesz zaatakować różnymi, możesz nadać sobie różne, no chociażby różne statusy, można różnymi właśnie trikami z tego parkouru, znaczy z tej walki.
Zombiaka, który jest jednocześnie podpalony, porażony prądem i zamrożony tak. Na przykład.
I na przykład nadziej go na kolce, nie?
Nie, no mam nadzieję, że dadzą to jakiegoś tam DLC albo właśnie zwiększania jakby patchowania gry, także no na pewno...
Nie, w sensie to by było naprawdę
na nową
fajne.
Grę plus.
No, czy nie wiem, na przykład zwalenie z dachu też jest fajne. Dobra.
A powiedz mi, jak twoja jest opinia o fabule? Bo ja przyznam, że no jestem gdzieś tam pewnie w 40% albo mniej, bo miałem przerwę na...
Mniej, jesteś mniej.
Wypluwanie płuc. Natomiast faktem jest, że fabuła mi się podoba z jednej strony, ale z drugiej strony ona jest taka dla mnie taka, że ja nie jestem w stanie w nią grać na przykład, nie wiem, no bez przerwy 20 godzin tak niektóre gry, bo nie jest aż tak wystrzałowa i trochę mam taki efekt, że takiego trochę, no takiego amerykańskiego serialu, że tam wiesz... Jakby...
Że już gdzieś to widziałeś.
Nawet nie, bo to jest wiesz, no fabuła jak fabuła, no, facet szuka gościa, ktoś go tam oszukuje, ale to jest tak, że facet tak się trochę odbija, tak wiesz, od ściany do ściany i ciągle coś go robi wpalona, a on ciągle kolejnym jakby wierzy, prawda? Czyli się mówi mu, no teraz jak mi pomożesz, to ci na pewno pomogę, nie? Oczywiście pomagasz mu, oczywiście on się okazuje, że nie może ci pomóc, ale mówi, ale jak to zrobisz dla mnie jeszcze to, to jak mamy z tym komendantem tych... tych strażników pokoju, prawda?
Tak.
To na pewno ci pomogę, nie? Potem się okazuje, tak, z Aitorem, potem się okazuje, ale jak mi tu pomożesz, to na pewno ci już pomogę, nie? To jest też tak, po prostu to już będzie mówisz, no jasne, facet, no, na pewno uwierz mu jeszcze raz.
No, nie, no ale właśnie akcja z Aitorem jest o tyle fajna, że to jest, to ma wszystko uzasadnienie, moim zdaniem. Właśnie nawet to, że on nie może ci pomóc, ale potem prosi ci o jeszcze coś. Nie wiem, dla mnie jest to bardzo fajnie uzasadnione. No tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale właśnie ta fabuła jest taka fajna, immersyjna i mnie wciągnęła. Nie,
ona jest taka trochę, wiesz, taką komedią przypadków, nie? Bo tam,
no
wiesz,
tak,
ale... podpadasz, tym drugim podpadasz, bo nie uważasz, że jesteś zdrajcą, potem zabijasz kilku z nich, potem się okazuje, że nie jesteś zdrajcą, się godzicie i tak, wiesz, no tak od przypadku do przypadku trochę, ale faktem jest, że no...
no a czy widzisz,
tak, wiesz, coś się dzieje, nie?
No tak, ale widzisz, mi na przykład ta linia fabularna... No mi ona podeszła, ten główny wątek jakby, szukania tej siostry. Bardzo mi poszedł, później tam on się bardzo fajnie rozwija. Może tylko moje zdanie, ale ja bym tutaj nie psioczył. Tak samo questy poboczne są rewelacyjne i powiem, że szczególnie te takie... No i kurde, teraz nie wiem, bo tam jest bardzo dużo takich misji, gdzie... Znaczy dużo, no relatywnie dużo, bo w innych grach tak nie ma, ale takie misje powiązane z dziećmi, że tam to jedno dziecko tam czasami ginie, czasami takie się zdarzają. No i to takie jest takie mocno, no kurde, powiem ci, że to tak się, nie wiem, czy to przez to, że jest ta wojna na Ukrainie, czy przez to, że sam jestem, wiesz, kurde, ojcem, to tak się wkręciłem w to, nie, że one są takie te misje z tymi dziećmi, czy powiązane z dziećmi generalnie w tym Dying Light'cie. To, no, to one tak działają na mnie mocno, nie? Że są i filsy, są jakieś tam uczucia konkretne.
Mi się to też podoba.
I to jest naprawdę fajne
nie...
i
tak.
Nie. I nawet te misje, wiadomo, że no, są głupie misje typu typu kiełbasa na czas, no nie? Ale to takie questy poboczne, takie, gdzie jest jakaś tam mini fabułka, one są mimo wszystko ciekawe i te pogawędki, czy z tymi dziećmi, czy tam nawet jakiś tam dialog, czy musisz tam jakoś podjąć decyzję. No mówię, też nie chcę spoilerować, ale one były fajne i takie czasami mocno, no mocno łapiące cię za serce. Nie wiem, fajne.
Tak, też fajne są te wszystkie wspomnienia związane ze szpitalem i jak to potem odkrywasz.
To jest rewelacyjne.
Odkrywasz później ślady tych wspomnień w rzeczywistości, jakby tak zupełnie niespodziewanie, bo de facto przypominasz sobie rzeczy, jak wpadasz na pewne sprawy. Ale fajne jest to właśnie...
To jest rewelacyjne, tak.
Kończąc temat dzieci, że oni jakby ten fabuła może się nie podobać. Wiadomo, że jak ktoś będzie, nie wiem, nie ma dzieci, to może to mniej go trochę obejdzie. Ale faktem jest, że fajne jest to, że nie unikają takiego tematu. Bo jednak w grach amerykańskich to często takie rzeczy się pomija, bo to może być potencjalnie niewygodny temat z różnych powodów, więc się tak pomija i jakby światy są zupełnie pozbawione dzieci, albo te dzieci tam sobie biegają w kadrze, ale jakby nigdy nie biorą udziału w tym świecie i może de facto w takim świecie jednak wyludnionym powinny się bardziej czasami nie być osierocone na przykład, prawda? Ale taki temat się opomija zupełnie.
Robiliśmy tę misję. Znaczy razem ją robiliśmy w koopie, że trzeba było znaleźć tam tą dziewczynkę i ona tam miała przedmiot. I ona chciała 500 kurde, dolarów kapsli. Tak. Chciało mi się powiedzieć. W każdym razie ona chciała tych 500 tej tam lokalnej
waluty. Jak tam jest waluta, bo już zapomniałem.
No właśnie, kapsle, kurde, też właśnie zapomniałem. Jaka tam jest waluta? No dobra, kapsle, okej. Okay. Jak postawę, to
jakieś to są skrab, czy jakoś tak? Właśnie mi się wydaje, że
nie,
to się...
Nie, właśnie nie, skrapsy to są po prostu te. Skrapsy to są... No są monety, nie? One się nazywają...
Bo to jest gra, w której używa się starych pieniędzy tylko do jakichś upgrade'ów, albo... A monetami
albo
rzuca się...
złote guldeny, żeby rzucać w zombie, albo zwracać
uwagę.
Bo one
brzęczą i odwracają uwagę, tak. Nic więcej.
Tak. Dobra, to w każdym razie była ta misja, nie? I później taki masz do wyboru... ona chce 500, a ty jej proponujesz ta 10?
Dychę, bo mówisz, że...
Dychę? Tak. I ona się cieszy? Z tego i ty masz, na końcu masz kaca, bo hej, no wyruchałem dziecko, kurde.
Trochę tak, nie? Możesz negocjować, prawda? Nie musiałeś.
No tak, no dokładnie. Nie, w każdym razie to jest takie, nie, fajne są, właśnie takie fajne, że czasami zostawiają ci coś takiego, coś po tym questie ci zostaje w głowie, że zaczynasz myśleć i zaczynasz się zastanawiać nad swoim postępowaniem.
Trochę tak.
Nie,
trochę
no,
tak.
Ale fajne jest, fajne. To duży plus.
Tak, mam nadzieję, że ta fabuła dalej będzie się rozwijała jakoś tak ciekawie, bo trochę nie, taka do komedia
tego,
pomyłek.
No właśnie nie, no do tego
momentu zmęczyła.
To nie, stary, do tego momentu, gdzie ja doszedłem, ja w szczycie gry nie skończyłem, ale jestem daleko dalej niż ty. No, rozwija się i bardzo mi się podoba.
To dobrze. Że całe szczęście, wiesz, jakby szanuję, że oni nie wybrali tej takiej prostej drogi, w której jakby ten poziom jakby adrenaliny mógł być tylko podkręcany do 11 i do 12, do 13, bo ciągle by ta stawka rosła, prawda? Że albo by się pojawiły jakieś kolejne zombiaki, potem jakaś armia przyjechała, wiesz, tak jak w niektórych grach jest, że taka ucieczka do przodu, w coraz większą taką wystrzałowość, to jakby ciągle ta historia to są po prostu no, kilkadziesiąt osób w mieście, które próbują przeżyć, tak? I tu brakuje im wody, czy się jakby tu ktoś zginął i nie wiadomo, kto go zabił, więc nie ufają drugim i tak w sumie tak trochę ubolewasz nad tym, że jednak no, ludzie jakby ludziom są wilkami, a mimo że wszyscy mają razem dużo gorsze problemy, a zamiast współpracować, to się ze sobą żrą. No ale tak to w życiu, prawda?
Ale widzisz, jak to się bardzo ładnie ta gra jednak tak, znaczy, no może nie powinienem powiedzieć, że bardzo ładnie, nie, ale właśnie tak się wiąże, nie, z tą i wojną na Ukrainie.
Trochę tak.
No i ta gra taka jest trochę właśnie też, że masz te przemyślenia jednocześnie, ja też z uwagi na wojnę, ponieważ tam z kimś tam prowadziłem dyskusję i właśnie taką okołowojenną i tak ten ktoś był taki mocno no w każdym razie tak mocno lekceważąco do tego podchodził, no więc ja zacząłem wymachiwać oczywiście pamiętnikami z Powstania Warszawskiego, Mirona Białoszewskiego, nie wiem czy czytałeś.
I właśnie tam... W lekturach jest swego czasu, wiesz.
No tak, ale właśnie to jest to, co...
tego czytałem, ale pamiętam, że było fajne.
Nie, no właśnie to jest o tyle fajne, że tam jest, wiesz, ten taki motyw, który tam się przewija dwa razy, że wiesz, tutaj Niemcy, czołgi, powstanie, wiesz, siedzą w tych ruinach, ale kurde, Polacy, chłopi i tak się będą siekierami między sobą o jakieś głupoty nawalać, tak. Nie? To takie tam było. Jedna taka na początku, a później druga mniej więcej w środku, nie? I to tak właśnie też mi się kojarzy z tym Dying Light i z tą wojną, że kurde, hej, no tak... jednak pewne mechanizmy zostają w nas. No.
Tak, ale wiesz, ja bym powiedział, że może, bo my tak mamy wrażenie, że tak mówimy, ale ktoś, kto nie lubi takich gier, może się uznać, że to nie jest gra dla niego. Ja bym zachęcał każdego, żeby spróbował. Wydaje mi się, że nawet wziąć na 2 godziny na Steamie i sobie po prostu przejść tutorial i zrobić refunda, jeżeli on nie podejdzie, bo pierwsza ta godzinka z grą, kiedy robimy tę taką samotną podróż przez pustkowia do tego miasta,
no jest tak
przez przeszłość, jest super taką, takim monodramem w sumie takim, gdzie tylko gadamy przez radio z kimś, jakimś nieznanym głosem i czyjemś trochę osaczenie, a po drodze mamy tam tutorial z wszystkich mechanik gry i parkouru.
I są piękne miejscówki na początku.
Tak, i to fajnie oddaje klimat tej gry, bo ta gra jakby, my tak mówimy o tym wszystkim i tak można by uznać, że to jest taka gra This War of Mine w wersji 3D z parkourem, ale to nic bardziej mylnego, bo ta gra ma dużo takiego, powiedziałem, takiego nowofalowego uroku, prawda, że biegasz sobie po tych budynkach, patrzysz na zachód słońca nad tymi kamienicami, tu sobie zbierasz jakieś, prawda, ziółka na dachu i ta gra ma super taki klimat, który powiedzmy w Falloutach nie występuje, bo tam jest takie twarde post-apo i mutanci i to wszystko jest takie bardzo takie westernowe, umowne, a tutaj czujesz się tak, no tak jakby ten facet z tym baseballem na, wiesz, w ręce i jakimś tam waleczkiem leków w kieszeni i no i musisz przeżyć, ale jednocześnie czujesz się częścią tego świata i to jest bardzo takie, wydaje mi się, poetyckie i nie jest to wyłącznie taka walka o przetrwanie, ale też sporo takiego uroku, że patrzysz sobie, o jakie to jest ładne. I tak, wiesz, no bo biegniesz sobie w nocy po dachu i słyszysz jakieś tam, wiesz, krzyki kogoś, to właśnie zombiaki dorwały i wiesz, czujesz ten klimat, prawda, tych dźwięków, tego światła i tego wszystkiego.
Tak. Szczególnie, że na przykład później można, włączając prąd, można sobie tam niektóre neony zaświecić, to miasto też wygląda naprawdę fajnie wtedy.
Tak. I sama ta początkowa misja, ta w szpitalu jest na przykład świetna, prawda?
Tak, te początkowe misje są rewelacyjne. Tak. Ale poza tym właśnie, tutaj nawet sobie napisałem na... to jest dokładnie to, o czym ty powiedziałeś. No, to jest kolejna gra, gdzie miasto jest bohaterem, nie? Tak jak mieliśmy Bioshocka, gdzie tak naprawdę bohaterem tej gry jest cały świat Rapture, nie? Pod wodą. To tutaj jest ten Villador, który jest naprawdę, naprawdę fajny, fascynujący i bardzo się go przyjemnie eksploruje. Nieważne, czy po ulicach, czy po dachach. Nieważne, czy w dzień, czy w nocy, po prostu jest to bardzo fajne, bardzo ładne i klimatyczne. Można się w tej grze naprawdę, naprawdę tak bardzo wciągnąć się w ten świat, że to tak aż się chce po prostu kolejne lokacje odwiedzać, aż się chce patrzeć, co jest w kolejnym budyneczku, aż chce się odwiedzać takie te landmarki. Nie, naprawdę fajne. Bardzo.
To mam powiedzieć trochę niedosyt, wiesz, bo jednak jakby może za dużo grałem ostatnio w The Division, 1 i 2, ale faktem jest, że być może to nie licowałoby aż tak bardzo światem tej gry, no bo gdyby tam ciągle leżały jakieś tam, wiesz, działające telefony komórkowe po 15 latach albo jakieś taśmy, ale gdyby tam było więcej takich jakby notatek, że nawet znajdujesz, nie wiem, kartkę, ale ona jakby ci tam, wiesz, jak audiobook gra w tle, jak ty dalej idziesz w ten budynek, żebyś nie musiał, wiesz, chodzić ręcznie do... Wiesz, wchodzić ręcznie do inwentarza czy do dziennika i przeglądać tych... Bo wiesz, nie zawsze masz taki moment, że możesz sobie w momencie, kiedy to znajdziesz, wejść i sobie czytać jakąś notatkę, bo jesteś tam, wiesz, zombie na plecach, zombie przed tobą i tak naprawdę nie masz czasu na to.
Albo jeżeli na przykład
byś tak grało z offu, tak. To byś czuł to, byś na miejscu mógł to odsłuchać, byś poczuł ten klimat tej sceny, która się rozegrała tam kiedyś.
Tak, to prawda.
Brakuje tylko właśnie, wiesz, autoplaya, nie? Ale poza tym to jest drobiazg.
No, taki detal. Nie, ale w ogóle tego mogłoby być więcej. Chociaż też...
No właśnie pytanie, ile by tego, wiesz, tam zachowało się, ale jakieś tam graffiti? No nie, ogólnie jest tego sporo.
O,
nie?
No szukanie graffiti jest też rewelacyjne, bardzo przyjemne. Potem te graffiti są ładne.
Tak. Znaczy ja muszę tylko na jeden mankament narzekać na koniec. To nie wiem, czy może się jeszcze odszczekam to, ale na razie się nie widzę tego. To znaczy, kupiłem wersję specjalnie, żeby wesprzeć do twórców. Kupiłem wersję tam... tą jedną tam trzecią droższą, czyli tą wersję Deluxe i dostałem tam jakieś drobiazgi, natomiast zostało to tak zaprojektowane przez twórców, że trzeba zarejestrować się na ich stronie, wpisać kod i zintegrować się z kontem, na którym się gra, typu Steam na przykład. W moim
przypadku. To jest absurdalne. Ja tego nie zrobiłem, dlatego że no sorry, ale...
Tak. No i na wejściu dostajesz jakieś fanty, ale resztę tych fantów bardziej takich premium, no trzeba nabić doświadczenie. No i niestety u mnie to tak działa, że te dwa fanty dostajesz na początku, czyli tapety plus szablę husarską, którą chyba dostaje każdy, niezależnie od tego, czy kupi wersję deluxe, czy zwykłą, no to dostałem na początku, a ten licznik doświadczenia, mimo że mam wszystko poprawnie zrobione, podałem kod, potwierdziłem maila i zintegrowałem konto na Steamie i wszystko jest odhaczone na stronie Techlandu, mi nie bije, prawda? Więc no, mam już, nie wiem, prawie trzeci level w grze, zrobiłem ileś tam upgrade'ów postaci i to doświadczenie mi zupełnie nie idzie do góry, w związku z tym nie dostałem żadnej nagrody. I nie wiem, że jest kwestia jakiegoś niskopatybilności API, czy jakiegoś błędu w grze, natomiast no, nie jestem w stanie z tym zrobić i wszystkie te fanty, za które niby zapłaciłem, gdzieś tam sobie leżą i czekają. Nie wiem, czy kiedy się dostanę jeszcze. Także trochę słabo.
No mi się wydaje, że to taki, wiesz, typowy Techland, nie? Takie mam wrażenie.
Czy nie, no muszę zgłosić do supportu, może mi to jakoś naprawią, natomiast nie miałem czasu jeszcze i też liczyłem, że mi po prostu to wpadnie, bo też na przykład dostaje się w grze takie dwie bronie, albo trzy chyba, taki czekan, taką maczetę i chyba coś jeszcze. Tak mi się wydaje, dwie albo trzy bronie, takie, które są na samym początku broniami już na drugim poziomie, mają sloty na ulepszenia, co pozwala je naprawiać, bo jakby w grze jest tak, że żeby naprawić broń, trzeba założyć ulepszenie i to jej przywraca jakby jedną część jakby jej życia. I to jest jedyny sposób, żeby broń naprawić.
No, i no tak, ale jak już masz ją ulepszoną i niestety już masz ją ulepszoną, no to nie da się już i drugi raz ulepszenia innego nałożyć.
Tak, no to potem jest do spalenia, prawda? Tylko że faktem jest, że jakby tam napisane w tych broniach, że to są bronie premium, to zostaje się z wersją tą Deluxe Edition i one powinny być odnawialne. Znaczy, jak one mi się zepsują, to dostanę je ponownie.
Albo blueprint.
Dostanę je ponownie do plecaka, tylko że tam jest jakieś chyba tam 90 godzin, jakby. Jest tak zwany cooldown, tak? Nie wiem, jak to być po polsku prawidłowo, ale to jest taka minimalny okres karencji, prawda? Że trzeba odczekać, tylko że mi to by nigdy nie wróciło, także wydaje mi się, że jest jakiś problem na linii jakby integracja konta z grą, ze stroną dewelopera, bo wydawcy, bo to ewidentnie coś tutaj nie bangla, także muszę zgłosić do supportu, może im powiedzą, co jest nie tak, no bo kupiłem jakby legalnie grę, zintegrowałem konto, no i nie dyga. Także taki mały smutek, natomiast no powiedzmy, że to nie są rzeczy, które są ważne do przeżycia. To są takie bardziej takie trochę pay to win, delikatnie ci poprawiające, jakby ułatwiające życie w grze, prawda? Więc nic specjalnego i też w sumie druga część tej części deluxe, czyli takie bardziej fancy ciuchy, też de facto wyglądają w ten sposób, że po prostu wciskając X w menu głównym gry, po prostu zmieniamy ciuchy z tych, które mamy na sobie, na takie premium, które zawsze wyglądają tak samo. Także też jest to fajne przez 5 minut, a potem człowiek woli raczej widzieć, co założył na siebie. Także powiedziałbym, że trochę tak ta wersja deluxe jest przereklamowana, jeżeli tak to ma działać. Natomiast no i tak się cieszę, że zapłaciłem i być może będzie jakieś DLC jedno więcej, albo może będzie lepsza gra kolejna. Także no, nie są to zmarnowane, chociaż fajnie, jakby to działało.
Nie, no tak. To może po prostu support pomoże. Nie, mi się wydaje, że to raczej typowy Techland i to po prostu naprawią, bo na premierę nie ogarnęli. A
w każdym razie dokupiłem też podstawową częścią tej wersji Deluxe był Season Pass na pierwszy DLC, więc mam nadzieję, że ono wyjdzie i w odróżnieniu od gier EA, gdzie gra jest zabijana, zanim się stanie wydany pierwszy DLC.
Nie, no ta gra w ogóle ma potencjał, bo wydaje mi się, że napotkałem takie miejscówki. No widać, że ewidentnie na przykład trafisz na takie różne czy to placyk, czy taki zaułek, gdzie ewidentnie coś czujesz, tak jak już tak powiedzmy trochę się nagrałeś w te gry różne w swoim życiu, to czujesz, że to coś powinno być, a tam nie ma, więc może po prostu to jest po prostu miejsce już zastawione pod jakieś tam konkretne misje z DLC-ków kolejnych.
No to liczę. Znaczy, w ogóle fajnie byłoby, nie wiem, czy to miasto nie jest za małe na to, ale fajnie było, gdyby na przykład nie wiem, za jakiś czas, na przykład gdyby ta gra jednak się dobrze sprzedała, oni zrobili coś w rodzaju, prawda, Dying Light 2 online i na przykład zrobić trochę większe miasto i zrobić na przykład takie instancje, że na przykład po kilka osób może grać jakby losowo łączonych, powiedzmy 10-12 osób razem i te eventy, są jakieś większe eventy, które można wspólnie robić, tak żeby to był taki, wiesz, nie taki świat właśnie instancyjny, jak właśnie ta gra, czy Division, trzeba się ręcznie jakby połączyć, tylko że spotykasz ludzi jakby w świecie gry, nie tylko w hubie.
Rozumiem.
I możesz coś wspólnie robić. Tylko że oczywiście to wymagałoby no, radykalnej przebudowy tego świata, bo ten świat jest zaprojektowany, jeżeli tam ilość lootu, czy tam przeciwników na grę jedno, czy tam maksymalnie tam w te trzy osoby, czy cztery, co też jest trochę dziwne, bo graliśmy w sumie we dwóch i to wydaje mi się optymalną ekipą, bo już we trzech to tak trochę dziwnie, takich trzy takie same postacie biegają, bo wszyscy wyglądają tak samo jak ten Aiden, prawda?
Tak. To jest trochę irytujące, jeżeli się gra. W ogóle tam ten koop taki trochę jest nie do końca czytelny dla mnie, jeżeli chodzi o oznaczanie, czy oznaczanie celu wspólnego, czy jeżeli chodzi o nawet takie krótkie zorientowanie się, gdzie są inni gracze. Jednak jakby była minimapa, to byłoby, tak jak w jedynce, to byłoby tak trochę prościej, nie? A tutaj brak tej trochę minimapy, tak. To trochę... No ale dobra, no...
Da się przeczyć. Ja zakładam, że to pewien taki element trochę takiego właśnie dezorientacji, którą ta gra wprowadza, żebyś nie czuł się tak, wiesz, pewnie. Ale też z drugiej strony muszę powiedzieć, że wiesz, że w koopie ważne rzeczy trzeba powiedzieć, ostrzec trochę, że jak planujecie grać w koopie, to albo grajcie od razu, od początku do końca razem. I albo miejcie jakby dwie instancje i sobie róbcie coś na boku, dlatego że w tą grą jest ten problem, że jeżeli rozsynchronizuje wam się progres fabuły, czy też misji w świecie, to szczególnie głównego wątku, to potem już nic, co robicie razem, nie będzie zaliczało się tej osobie, która jest bardziej z tyłu. Bo ja sprawdziłem to właśnie na sobie i nawet takie rzeczy jak odblokowywanie w świecie gry, na przykład tych właśnie hubów, czy też powiedzmy tych wiatraków, które zmieniają się z opuszczonego jakby wiatraka po naprawieniu w osadę, to niestety zaliczają się tylko tej osobie, która jest dalej. Więc dopóki macie ten sam poziom fabuły, to jest okej.
A może
tej
osobie, która jest hostem? Może po prostu zaliczają się tej osobie, która jest hostem?
To jest hostem, tylko że chodzi o to, że jakby tej, znaczy de facto nie tyle hostem, tylko to jest dalej, wiesz, dlatego że jeżeli ty jesteś z tyłu, to ta bara się nie podciągnie, czyli jakby musisz grać wspólnie od razu od pierwszej misji, której dochodzisz do miasta, bo inaczej masz problem właśnie, że robisz coś razem, a potem jak się odłączysz, to już nie masz, musisz grać to od nowa samodzielnie.
No tak, tak, tak.
Moim przypadkiem.
No to rozumiem. No ale to
z drugiej strony można... tylko na koncie tylko zdobyte łupy, prawda?
No ale to i tak najbardziej istotne są te tokeny, bo ich trzeba, te tokeny, które wypadają z zombiaków, tych mocniejszych, no to one później będą miały znaczenie, bo tam surowców w tej grze jest pełno i surowce nie są problemem, ale te tokeny już są, jeżeli chcemy sobie, bo trzeba tego farmić jednak dużo. Ale jeszcze chciałem się teraz z tobą nie zgodzić, bo ty wspomniałeś, że to miasto takie trochę małe, no więc nie. Miasto dzieli się na dwie części. Ta pierwsza taka bardziej płaska, znaczy gdzie są wiele niższe zabudowa, to jest mniejsze. Natomiast druga mapa, którą się odblokowuje tam zgodnie z fabułą, po pierwsze ta mapa jest większa, ma o wiele więcej dystryktów. Po drugie jest bardziej wertykalna, ponieważ dochodzą wieżowce, takie skyscrapery klasyczne. I przez tą wertykalność ta mapa też... Ja na początku hejtowałem, bo ja nie lubię wertykalności w grach, ale później jak się wciągnąłem, to jest fajne. I to też ta mapa przez tą swoją wertykalność robi się też większa, bo można ją eksplorować na wielu różnych poziomach. Więc to jest fajne. A jeszcze dodam, że są całkiem takie, no może nie duże, ale spore tereny poza miastem, do których i tak trzeba będzie pójść, ale można je sobie również, tam fabularnie trzeba będzie do nich pójść, ale również można je sobie samemu eksplorować, które jakby nie są na mapie. Czyli jakby no, wychodzimy poza miasto i są takie mocno, no nie podmiejskie, ale po prostu tam jest taki, a to zagajnik, a to jakieś takie większe pola i tam sobie też można sobie eksplorować to, też znajdować rzeczy, więc to wcale nie jest takie... To nie jest takie małe, jakby się mogło wydawać. Tam paradoksalnie jest co robić i jest co eksplorować, bo jest ciekawe. Tam oczywiście wiadomo, że są też dużo jest easter eggów, nawet tam czy tam level z Dooma, czy inne rzeczy. Tam na YouTubie sobie możecie znaleźć. No easter eggi są i są fajne. Dobra,
jest, tak tylko. No to widzisz, dobrze mówisz, zachęciłeś mnie. Znaczy ja ogólnie lubię w tym świecie, w tej pierwszej części tego Old Villador, bo jeszcze nie udało mi się przebić do tej drugiej części. Jestem ciągle w tej pierwszej połowie fabuły, ale no nie spieszę się, bo nie jestem w stanie jakby tak grać do oporu w tą grę, żeby za weekendem tak dużo, bo męczy mnie trochę tak psychicznie ta gra, w sensie cała ta smutna historia. Natomiast faktem jest, że lubię się tak po niej po prostu włóczyć, szczególnie, że gra dodała do wobec tego, co było w jedynce, takie jakby losowe eventy różnych rodzajów. Znaczy idziesz tam na jakąś egzekucję, albo na jakichś zakładników, albo po prostu na kogoś, kto został przez zombie osaczony i potrzebuje pomocy, więc wydaje mi się, że jest to fajne, bo też jakby wprowadza taki element losowości do tego świata.
Tak, ale już jak się pogra trochę, to zaczyna to irytować, ponieważ tych właśnie typów eventów są trzy, dosłownie trzy. są renegaci ze skrzynią, jest zakładnik i wisielec. I to finał.
No jeszcze jest jakiś uciekający chyba złodziej czy ktoś, tak?
A no, uciekający złodziej, tak, tak. A w nocy uciekające zombie, no brawo. Nie, tak, nie.
Tak. Które no, mimo wszystko jednak te eventy...
Tak. Tak, tak. No te, te...
Żeby się nie zgubił przypadkiem, bo raczej musiałbyś, wiesz, na słuch.
Tak, nie no. Nie, on jest bardzo ładnie oznaczony, nie? Żebyś go nie zgubił.
No tak, tak, właśnie mówię, że ma te takie stópki zostawia ze sobą, prawda? Na ziemi siedzące.
No także no są jakby takie... No, to nie jest gra idealna, ale bardzo przyjemnie się w nią gra.
Nie, bo tam... Myślę, że to całkiem sporo, taki całkiem udatny próba zrobienia gry AAA przez Techland i wydaje mi się, że naprawdę dużo lepiej niż w jedynce, bo jedynka jednak ta grafika była taka zamglona, taka beżowa i wszystko było takie dolite, a tu jest naprawdę kolorowy świat, taki czasami zbyt kolorowy nawet i ładny.
Tak, i jak się włączy RTX, to jest bardzo ładnie to światło, ale co dziwne, wolałem wyłączyć RTX-a i grać bez tego. A to dlatego, że jeżeli wchodzimy, jesteśmy w jakimś tam ciemnym miejscu i...
jest jeszcze ciemniej.
Tak, jest po pierwsze jeszcze ciemniej, po drugie te... jeżeli na przykład wpada do tego pomieszczenia wpadają promienie słoneczne, no to one oślepiają tak jak w rzeczywistości. Ja po prostu nienawidzę no tego tak. uczucia. Ja w realnym życiu... Ja na serio, w realnym życiu nienawidzę tego uczucia, że nie wiem, na przykład wyjeżdżasz z garażu i jest pełne słońce. Mm-hmm. I wyjeżdżasz z ciemnego garażu i wiesz, i od razu mówisz, kurwa, już się wkurwiasz, już wiesz, już jesteś wkurwiony. Nie wiem, ja w realnym życiu na mnie strasznie to działa, nie wiem, czy wyjazd z tunelu, kurde, nie? Jedziesz sobie w tunelu zadowolony 140, a nagle wyjeżdżasz na słońce i kurwa, nic nie widzisz. Ja.
Słuchaj, nie. No, zdarza się, wiesz, znaczy, no, to jest taki właśnie wiesz, realizm, no...
No właśnie, ja po prostu to w końcu to wyłączyłem, bo jednak, kurde, ta gra ma mi sprawiać przyjemność, a nie imitować życie jeden do jednego. Pieprze takie życie.
Dlatego czekałem, aż to się, wiesz, padnie na to, że trzeba by zrobić taki suwak, wiesz, jak bardzo realistyczne są te odgłosy, bo tam momentami naprawdę można mieć pełne majty, czy, no, przyznam, w niektórych misjach idziesz, wiesz, przez ścianę i słyszysz jakieś dziwne odgłosy, prawda, albo chowasz się w jakiejś dziurze przed zombie, to naprawdę jest
nie, tak imersyjne. Nie, tak, jak się wczujesz... Jak się wczujesz w tę grę i pograsz tak powiedzmy sobie tam, nie wiem, z 6 godzin bez przerwy w nocy, to odgłosy tak, robią wrażenie. Tak, to mówię, tak się trzeba wczuć w klimat, to jak się tak wczuje,
to... Tak, i też parkour jest fajny, naprawdę fajny jest parkour, bo ja wiem, czy ostatnio pamiętasz, kłóciliśmy się, że na tę wieżę nie da się wejść jakoś tam inaczej niż sposobem i na takie, wiesz, takie jakby połamane wiadukt, gdzie są tylko przęsła, jakby zostały nie tyle przęsła, tylko kolumny zostały. Tam jest taki moment,
to?
Że tak, bo tam jest taki moment, że jak wychodzisz z tej kryjówki tej dziewczyny siwej, to tam jest taki jakby płotek, taki most wiszący i taka jest platforma, prawda?
Tak jest.
I tam jest lina. Trzeba po jednej linie się rozbujać, zanim się skończy się wytrzymałość, skoczyć na drugą linę i z tej drugiej liny od razu na rusztowanie. I wtedy jesteś na dobrym poziomie.
No, jesteś na rusztowaniu, ale potem z tego rusztowania idziesz po tej gibiącej się tym takim
dźwigu. No i trzeba skoczyć z samej góry do tyłu, trzeba się cofnąć. To jest okej.
No nie wiem, mi to nie wychodziło i po prostu doleciałem sobie na lotni.
Wiesz, to mi się za drugim razem udało, bo ja po prostu myślałem, że ja muszę do przodu skoczyć, a się okazało, że skrzynka leży do tyłu. Tak. Trzeba po prostu pobiec i tak poczekać, aż ono będzie maksymalnie na górze, podbiec i wtedy skoczyć, złapać się rękami, dajesz radę.
Tak, no właśnie jeszcze warto przypomnieć, że tam są różne takie przeszkadzajki, które się lubią gibać, czyli są zawieszone na przykład szyny czy takie pręty na takich konstrukcjach, że jak wejdziesz na to, no to automatycznie zaczyna działać grawitacja i
tak, jest taki duży sterownik wiszący na linię,
nie można na tym stać, tylko trzeba po prostu przebiec, żeby zachować równowagę tego. Nienawidzę tego, ale nie, no, da się zrobić, nie, no, okej.
Okay. Przypomnę sobie wszystkie te dziwne misje w różnych grach typu Destiny właśnie na czas, także od razu budzi to we mnie chęć rywalizacji, natomiast faktem jest, że tam rzeczywiście parkour jest sporo i zwykle na sposób. To nie jest tak, że trzeba to zrobić. Chociaż na przykład są takie misje z wiatrakami, gdzie najczęściej to polega na tym, że trzeba podjechać na jakiejś huśtawce, trzeba skoczyć. I, no i niektóre, przyznam, że z tych wiatraków są taki naturalny sposób, taki jest level gating, bo jak nie podbijesz sobie stamin tego wytrzymałości od pewnego momentu, no to nie utrzymasz się na przykład na jadącej w górę platformie na tyle długo, żeby skoczyć na inną platformę, bo po prostu nie masz ją siły w ręku.
No tak, 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 ale ponieważ ja mam bardzo dużo, właśnie ponieważ ja bardzo dużo czasu, dużo godzin spędziłem na poszukiwaniu inhibitorów, ja mam, wiesz, tam 11 poziom staminy, 8 poziom życia, w ogóle, wiesz, czy tam 10 poziom staminy.
Ja właśnie muszę to teraz po prostu chyba z mapą po prostu zrobię, bo nie chcę mi się, wiesz, chodzić na ślepo i szukać, bo przynajmniej w którym miejscu one są, jakby znajdują się, żeby nie łazić teraz po mieście i szukać, kiedy mi zapika, wiesz, jakby wykrywać w metalu.
Ale stary, przede wszystkim, kurde, widzisz oklejony tą zieloną folią budynek, to tam jest inhibitor, wchodzisz przez dach, to jest mocno powtarzalne.
Tak, a tych środku... jest 3 w mieście, a w całych, w kamienicach jest, leży tego dużo więcej.
No tak, ale to ja, no... Widzisz, no ja akurat mam odblokowaną drugą mapę i tam tych budynków jest więcej.
Widzisz, to mi strasznie przypominało Division, te wszystkie, wiesz, misje na włączanie skanerów wirusa na przykład.
Mhm. Ale właśnie to jest fajne, ponieważ to w Division lubiłem te misje. No w ogóle ja jestem wielkim fanem Division 1.
No po prostu tak drut, tak.
Tak, więc nie, to jest naprawdę, ta gra jest fajna, ma fajne te lokacje, fajne te zagadki środowiskowe, są spoko.
Tak, jest lekka, łatwa i przyjemna. W tym sensie, że nie jest zbyt prosta, ale też nie, na siłę nie zamiata tą podłogi. Daje ci chęć, daje ci cały czas jakby taki instant gratification, że jakby zrobisz coś dobrze, dostajesz nagrodę i masz ochotę na więcej. Także polecam zdecydowanie.
Tak. Także generalnie nie jest to, nie jest to jakaś tam gra roku, ale jest naprawdę warta polecenia.
Właśnie jak to było, bo mi się wydaje, że w początku było takie spore oczekiwania co tej gry, potem ta gra wyszła, jakoś tak nagle nie było jakiegoś, wydaje mi się, dużego szału, prawda?
Znaczy widzisz...
Po prostu było kontrowersji, na które można by się, wiesz, na...
Ale to jest klasyczny... Kliki. Nie, mi się wydaje, że to jest klasyczny Techland i klasyczny timing Techlandu. No zobacz, Dying Light 1 też byłaby grą roku, jakby nie wyszedł Wieśmak. Tak, to teraz tak samo.
W sumie? Teraz wyszło co?
Elden Ring.
No,
jeżeli 2 tygodnie po premierze Dying Lighta wychodzi Elden Ring, no to przepraszam cię bardzo, to ludzie nie będą mówili o Dying Lighcie. Umówmy się.
Tak. Ale nie muszę powiedzieć, że ja osobiście byłem...
Pomijając, że przecież teraz mieliśmy w lutym przepiękne premiery. Przecież co, Gran Turismo wyszło chyba na początku marca, 7, wyszedł ten właśnie Horizon Forbidden West. No i wiesz, ten Dying Light z takim, wiesz, fajnie, wiesz, to takie zajebiste uczucie dla gracza.
Myślę, że Horizon, wiesz, Horizon też był chyba pierwszy i Elden, nie? Bo to w sumie wyszło
Ale Elden Ring mi się wydaje pozamiatał już ten rok. Już właściwie można już nie interesować się premierami w tym roku, bo wiadomo, że grą roku będzie Elden Ring i tyle, nie? Znaczy ja już się nie grałem, planuję zagrać. Planuję zagrać, ale z tego co widzę, nawet oglądając gameplaye czy jakieś tam różne materiały, no to będzie rewelacyjna gra. Także...
Ja mi się wydaje, że to jest takie świetne gry, żeby grać je na przemian. To znaczy jak po 15 razie już jakby rzucisz padem o telewizor, tak. Bo ci nie wyjdzie walka z bossem, tak kiedyś nasz kolega, który tam na streamie pokazywał, to czas na poszukanie inhibitorów i tak na przemian.
Tak, no bo to jest przyjemne, fajne, takie fajne. No.
Odzyskujesz znowu, wiesz, sprawczość, zbijesz zombiaka, on ginie i znowu możesz chodzić się, wiesz.
Można parować, wiesz, tak. Można parować, wiesz, bez kurde milisekund, nie? Bez dbania o milisekundy.
Ja wiesz, myślę, że to mogło być trudne, nie? Bo zobacz, po jednym się rozleniwiasz, a po drugim jesteś za bardzo spięty i to zawsze jest tak chyba... Możesz nauczyć się szybkiego dostosowywania jakby czasu reakcji, żeby nie działać wyłącznie odruchowo.
No, może tak.
Kolej, no mi się wydaje, że... To co? To mi się wydaje to, że powinniśmy teraz zabrać się za Elden Ring, prawda?
No ja planuję, chociaż ja mam jeszcze Alex dwójkę. Ja jednak będę, ja jestem zwolennikiem drewna i jednak Alex dwójka będzie najpierw. Chociaż
naprawdę jeszcze... twojej recenzji, bo miałem zagrać tę grę, ale no OCD nie pozwala mi, muszę zacząć od jedynki, a to też chyba nie jest gra na 20 godzin, więc niestety to chyba wakacje na drobie.
No ja jednak powiem ci, że no to nawet kilka razy ja podczas jakichś tam dyskusji naszych discordowych broniłem Alexa, bo wiesz, no niby drewno, ale jednak to nie jest takie gotikowe drewno, tylko takie szlachetniejsze, w sensie ten Alex, tak, on wcale nie był
gatunek,
taki...
Prawda?
Nie, Alex bardzo solidna produkcja moim zdaniem. Tak, dlatego wiążę duże nadzieje z Alexem dwójką. Ale może będzie Elden Ring, jeszcze nie wiem. W każdym razie na pewno te dwie gry mam w to, do, nie?
No to słuchaj, to działa. Ja w takim razie zabiorę się za Insomnia The Ark, czyli w sumie taki Fallout skrzyżowany z The Outer Worlds. i też dam raport, a wydaje mi się, że co my jeszcze możemy mieć na tapecie? No, Elden Ring to chyba jak wejdzie do GeForce Now, prawda? Wtedy będziemy może nawet mogli też w koopie czasem pograć.
A nie, bo ja właśnie planuję zrobić taki trochę dziwny setup sprzętowy, także to może pochwalę się później, jak zrobię, bo nie wiem, czy mi wyjdzie.
Dobrze. Zaraportujesz, jak, żeby nie, tak. Jak będzie działać. A wiesz co, ja muszę jeszcze powiedzieć, kurczę, proszę, bo wypadło mi to z głowy. Na przykład jedną rzecz, którą chciałem polecić, tak na szybko, to muszę powiedzieć, że w sensie stare gry, w sensie nie nowe gry, nie są wcale tak, że nie warto ich polecać. Odpaliłem sobie dzięki temu, że Humble Bundle zrobiło taką wielką paczkę gier od różnych deweloperów z przeznaczonymi zyskami w całości na wsparcie Ukrainy. Kupiłem ją, tam było Boziu, chyba za 30 gier albo więcej i było to między innymi Satisfactory, czy gra, którą na Epiku była od dawna i nawet nie zauważyłem, że już na Steamie jest i odpaliłem ją sobie tak od niechcenia i muszę powiedzieć, że gra jest super i naprawdę polecam, żeby się bawić, bo to jest taki w sumie miks, ciężko powiedzieć, no bardziej powiedzmy, załóżmy, że to jest gra Factorio skrzyżowany z No Man's Sky, tak? Czyli w sumie gra wygląda jak No Man's Sky. Lądujesz na obcej planecie i budujesz tam fabrykę, która jakby wydobywa jakby zasoby, produkuje rzeczy,
rzeczy. To chyba dużo z tego screenów Notch wrzucał ten od Minecrafta.
Możliwe. No, gra jest super, znaczy jestem na razie na etapie, że jednak sporo rzeczy muszę nosić. Takim, wydaje mi się, takim bardzo rozpoznawczym elementem tej gry jest to, że te poszczególne fabryki i warsztaty, które coś robią, można komunikują się ze sobą za pomocą takich wielkich pasów transmisyjnych, których budujesz po prostu ogromne ilości.
Tak, to dokładnie to jest to. Okej, okay, tak.
Bo, gra jest super, znaczy super satysfakcjonująca, jak ktoś lubi sobie projektować jakieś takie mechanizmy, czy tam trzeba zasilić, jakieś kabelki, to jakieś taśma, bo tam jeszcze można takie trochę budować jak to w takich grach bardziej strategicznych, takie drony, które wożą te pojemniki z miejsca na miejsce i też przesyłają je tam z jakiegoś tam magazynu do magazynu. Super, naprawdę wiem, że to jest pewnie dużo klikania i znudzę się tą grą i wrócę do niej znowu za tydzień. To jest naprawdę genialne, bo czujesz się trochę jakbyś był takim jakby ludzikiem w grze takiej jak przed Surviving Mars na przykład, gdzie budujesz kolonię na Marsie i to też są właśnie jakieś pojazdy, które wożą rzeczy, jakieś roboty, jakieś drony, które wożą zasoby i to jest po prostu, tylko robisz to tak z perspektywy jakby pierwszoosobowej, także gra jest świetna pod tym kątem.
Świetne, no to wobec tego od razu mam pytanie, jak tam, jeżeli chodzi o usability tego, w sensie jak ten interfejs, jeżeli chodzi o na przykład budowanie, łączenie przewodami niektórych rzeczy, bo na przykład w No Man's Sky jest to zrobione fatalnie i to jest mega, 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 mega irytujące, że to budowanie ci wiecznie wychodzi krzywo.
Wiesz co, nie mogę narzekać. To znaczy, zbudowałem na razie kilkanaście budynków, trochę pasów transmisyjnych, to szczerze powiedziawszy nie widzę żadnych problemów. Budowanie przed pasa transmisyjnego jest bardzo takie mega płynne, to znaczy to się tak po prostu pokazuje, ci taki 3D przezroczysty model, to sobie prowadzisz jakby... Nie wiem, no ja to robię myszą, prawda? Klawiaturą, no to wiem, rolkąt myszy, obracasz go w osi Y, prawda? Pozostałe migałką sobie pewnie odsuwasz od siebie na różne strony. Także absolutnie, no nie wiem, no jedna z najlepszych jakby mechanik budowania. Dużo lepsze niż No Man's Sky, bo właśnie tam wydaje mi się zawsze to było jakoś tak koślawo, a tam po prostu te rzeczy są łączą w naturalny sposób i też jakby tak patrząc na to i na gameplay innych ludzi, też widzę, że jakby tam jakby samo takie idealne ułożenie pewnych rzeczy pod kątem prostym czy nieprostym jest jakby drugorzędne, bo tam te taśmociągi zawsze trafią, nawet żeby pod bardzo dziwnym kątem wygięte i widzę, że tam możesz nawet robić kosmiczne rzeczy, jakieś, wiesz, piramidy z reaktorów jądrowych i też zawsze jakby ustawiając rzeczy masz takie pewne osie, takie główne i więc widzisz sobie, czy stawiasz prosto, czy krzywo, więc możesz sobie pomóc. Także bardzo polecam wypróbować. I na początku jest trochę tak, że nosisz zasoby od jakby jednego automatycznego kopacza do drugiego, bo biegasz po planecie, skanujesz zasoby, ale potem jakby no, automatyzujesz te rzeczy, masz tam jakieś pojazdy, taśmociągi i jest to super takie trochę Minecraft, tylko że są maszyny i fabryki, a nie tylko, że wszystko ręcznie robisz na kowadle. Także bardzo takie trochę, nie wiem, jak to powiedzieć, No Man's Sky i Stardew Valley w jednym, powiedzmy. O.
A, no to ciekawe.
Z perspektywy. Także zobacz koniecznie. No, gra jest już ma chyba piąty update. Ostatnio wiem, że w jednym z niedawnych właśnie update'ów doszły pociągi, że można budować tory i pociągi towarowe. A po potem jeszcze też właśnie te latające takie drony, takie wiesz, z silnikami odrzutowymi, które wożą ci rzeczy. Także bardzo, bardzo fajne i takie możesz naprawdę na różne sposoby zaprojektować rzeczy, no bo masz na przykład, nie wiem, reaktor jądrowy, no to trzeba odpady gdzieś usuwać. Polecam zresztą taki stream, jest taki youtuber dosyć popularny, ma taki, nazywa się jego kanał Let's Game It Out i on zawsze bierze grę i próbuję ją absolutnie wypaczyć mechaniki, żeby zrobić coś absurdalnego i pokazać, jak można tą grę można poczwarzyć, tak powiem. I on właśnie w tej grze zrobił przynajmniej kilka filmów i robił takie dziwne rzeczy, że na przykład puszczał, nie wiem, pociąg przez jądro planety, bo się okazało, że jak się buduje linię kolejową, to ona absolutnie nie musi zwracać uwagę na kolizję z innymi obiektami, albo zrobił sobie kilka takich rur przyspieszających jakby obiekty, że wystrzelił się poza jakby teksturę w grze, jakby w ogóle...
A, kumam.
Takie testowanie jakby, wiesz, taki stres test jakby, czy QA gry było poprawne i widać, że wielokrotnie tam takie rzeczy tych deweloperom się chyba nie śniło, więc jakby polecam. Dużo śmiechu, ale też można zobaczyć, jak ta gra jakby, co w niej można zrobić, więc można się trochę nabrać apetytu.
Nie, ale to spoko, zainteresowałeś mnie, muszę ci powiedzieć, że tak... No. Chociaż powiem ci, że ostatnio mam właśnie chyba smak na takie gry właśnie w stylu Dying Light'a. Łatwe, proste, przyjemne.
I ja w których coś się dzieje. Po Dying Light'cie, po bieganiu z tą siekierą po mieście, już miałem taką potrzebę, żeby właśnie musiał odpalić Division albo coś innego, żeby jednak postrzelać i przypomnieć sobie, że broń palna jeszcze istnieje w grach. Bo tam to naprawdę jest.
No tak, no ja czasami...
Mad Max, wiesz, każda kula jest cenna, nie?
A to nie, to ja właśnie po to, żeby postrzelać, to mam Fortnite'a i to już się wkręciłem już. Fortnite'a, w te skórki, w te mikrotransakcje. Kurczę, chłopie, zajebista gra.
No, Fortnite jest fajny. No, fajny, chociaż też mi się szybko nudzi, może kwestia po prostu jest pewnie monotonii mechanicznej. Natomiast też jakby, no muszę powiedzieć, że Dying Light unika tego... Unika trochę tego mankamentu takich właśnie gier jak Division, że wiesz, następny upadek cywilizacji, ale jednocześnie na każdym rogu potykasz się o kanistry z benzyną albo z jakiejś, wiesz, butle z gazem, prawda? Tam sobie te butle z gazem też wszędzie leżą, no ale nie aż tyle tego, prawda? Bo w Division to jednak masz taki moment, że kurczę, czemu te wszystkie samochody stoją pod ścianami nieczynne, skoro wszędzie leży tyle kanistrów z benzyną, prawda? Już nie powinni tymi samochodami jeździć, no kurde.
Nie, no właśnie, w Division jest to bardzo ładnie wyjaśnione, no bo... Te kanistry z benzyną, one leżą dlatego, że są zapewne porzucone przez tych czyścicieli. Jak się nazywają ci, co chodzą z tymi miotaczami? Klinerzy, no właśnie, klinerzy. Więc to tak się bardzo ładnie łączy.
W dwójce też jest dużo i też nikt nie używa samochodów, prawda? Więc trochę to jest dziwne. Jeszcze rozumiem, że w jedynce to jest małe miasto i tam nie ma co z nimi robić, z tymi samochodami, ale w dwójce no, wydawałoby się, że jakby chciałbyś tam uciec, prawda? Jakimś samochodem.
Ale może te samochody są porozwalane, polutowane. Zauważ, że każde auto jest otwarte, więc nie wiem.
No może. Nie wiem, no w każdym razie wydaje mi się to dziwne, bo jakby pierwszy tam zrobił, jakby następował upadek cywilizacji, to bym kupił kanister z benzyną i bym trzymał auto w garażu, jakby, wiesz, wychuchane, a nie, wiesz, pozwalał mu jakby przestrzelić opony na ulicy, prawda? No ale to jakby takie absurdy trochę.
Nie, no tak, no to... No, zależy co kto woli. No ja też raczej wolałbym. Ja tak, żeśmy rozmawiali o tym postapo, o tym, że wymiot tam tą kuszę kupuje i będzie, jak będzie wojna, to będzie w góry ucieknie i będzie tam z tej kuszy nawalał w ludzi, a ja z kolei, ponieważ brzydzę się bronią, to jednocześnie uważam, że auto jest moją bronią i zawsze będę mógł rozjeżdżać ludzi w razie jak Putin naciśnie zły guzik, to tego...
Jak w tej grze, której nikt już się nie pamięta, jak się nazywa ta gra? Quarantine.
Quarantine. Quarantine.
No. Zajeździłeś taksówką z...
Tak, i się rozjeżdżało
ludzi. Ognia i wrzucił rakiet, bo ciągle wszyscy rzucajcie je butelkami z benzyną z przechodnie. Było miasto zamknięte przez złą korporację za karę.
Tak, dobra to była gra. Swoją drogą, chyba w tym samym roku, co właśnie Quarantine, wyszła taka zajebista gra 3D, o której nikt nie pamięta, ona się nazywała Descent. Descent.
O tak. To w ogóle najpiękniejsze.
Chodzi o to, że ten klimat, że jest labirynt i 3D. Tak. W ogóle później już nigdy nie widziałem tego patentu w grach.
Tak, bo tą grę właśnie... Pamiętam, że to była gra, która wymagała od ciebie jednak używania myszki mózgu. Do oglądania.
Nie, ale też mózgu do błądzenia po tych labiryntach, który nie był po prostu poziomym labiryntem, tak jak w takich grach jak, nie wiem, tam Doom, Wolfenstein, czy ten Duke Nukem 3D, tylko no, wymagała od ciebie tego jednak przestrzennego podejścia, że czasami wejście jest na suficie do jakiegoś innego pomieszczenia, zmiana perspektywy powoduje kompletną zmianę jakby podejścia do walki w tym labiryncie, no bo tam chodziło o to, że po tych labiryntach latamy takim stateczkiem i to tam...
Ale się wydaje, że trochę tam, ta gra była trochę niewygodna do sterowania, bo jak pamiętam, ja grałem
no była niewygodna do sterowania. Tak.
I wydaje mi się, że i tam, trzeba byś kontrolować, było po pierwsze ruch jakby przód, tył, strafe, po drugie by kamera 3D drugą ręką i jeszcze trzeba było, no zamiast skoku miałeś de facto przepustnicę, czyli naciskałeś, żeby się poruszyć do przodu, więc to pewnie było już za dużo bodźców dla niektórych. Natomiast faktem było, że tam rzeczywiście możesz się było zgubić i też wydaje mi się, grałem jeszcze w dwójkę, to pamiętam, że chyba druga część tej gry, to ona w sumie, ona pamiętam, że jeszcze ją uruchamiałem na Windowsie 95 poprzez wchodzenie z Windowsa 95, ponieważ ona działała mi lepiej, wymagała DOSa. Tak. I w Windowsie w ogóle się nie uruchamiała, więc żeby ją uruchomić, trzeba było wyjść z Windowsa, co jeszcze wtedy było możliwe, to, drogie dzieci. Kiedyś jeszcze Windows 95 to była nakładka na DOSa, więc wystarczyło z niej wyjść i wracało się do linii poleceń, co już dzisiaj niemożliwe. Chyba, że zainstalujecie coś z pendrive'a Linuxa.
Właśnie trzeba było odpalić komputer od nowa. Nie wyłączał się. Trzeba było zresetować komputer i odpalić tylko tryb z linią poleceń w 95.
I tam była taka opcja, że jak zyskałeś właśnie exe, które wymagało DOSa, tego runtime'u, DOS 4 GFU, to on jakby ci proponował, czy chcesz wyjść z Windowsa. Jakby on wychodził z Windowsa i...
A faktycznie był ten runtime DOS 4 GFU, pamiętam.
Wszystkie gry, wszystkie takie nowożytne gry DOSowe chodziły do tego, prawda? Bo to wymagało tam, on chyba tam zarządzał pamięcią, prawda, i takimi rzeczami. Który, wiesz, sterował tym, czego nie było w DOSie, prawda? Czyli właśnie między innymi właśnie jakimś tam separacją pamięci i pewnymi rzeczami.
Także chyba, dostępem w ogóle do pamięci tej Extended, nie? Bo DOS miał tylko dostęp do 64 kilo, nie? No ale dobra, dokładnie. To już retro.
To jest, pamiętam, ile gier nie mogłem uruchomić takich typowo DOSowych, bo właśnie brakowało mi tej pamięci podstawowej, bo wiesz, nie umiałem sobie i trzeba było tam mieć jakiś taki specjalny auto-exec, prawda? W wersji, która zwalniała pamięć, nie ładował części jakby usług.
No tak, ale to sobie można
części,
było robić. Nie?
Żeby sobie zwolnić właśnie te 600 kilo pamięci, żeby ci
ale wiesz, system nie zjadł. Ale za to można było sobie ten auto-exec napisać swój i tam generalnie w ogóle w tych plikach batchowych pod DOSem była możliwość robienia menu. Takiego wyboru, więc łatwo było sobie zrobić menu, że właśnie że z włączoną pamięcią tą Extended, albo bo tam jeszcze są dwa typy tej pamięci Extended, tak by the way, w DOSie, bo było 640 kilo takiej podstawowej, później była od 1 mega w górę, ale był jeszcze ten fragment od tam 700 któregoś tam kilobajta do 1 mega, który też można było odblokować. No nie, no tam cyrki się działo, nie, w tym DOSie.
Ty pamiętam, że jeszcze obserwowałem to tylko jak mój wujek informatyk próbował mi pomóc, bo byłem kompletnie jeszcze zielony w temacie jakby takich rzeczy. Wiesz, umiałem uruchomić sobie egzeka i nie wiem, tam jakiegoś prostego batcha napisać, ale jakby sterowanie tym pamięcią już dla mnie było jednak trochę zbyt skomplikowane, bo miałem wtedy, nie wiem, 6 lat, więc byłem wtedy jeszcze zielony, ale pamiętam, że jak już doszedłem do etapu pierwszego własnego komputera i tych zaawansowanych gier, no to już jakby temat pamięci operacyjnej był problemem, bo już większość gier już była jednak tymi aplikacjami Windows 6.2 i nie było z tym problemu, także... Chociaż pamiętam, że wtedy to był taki złoty czas, pamiętam te pierwsze gry 3D, to taki złoty okres tych shooterów, takich strzelanek 3D, takich że latałeś jakimś statkiem, który nie latał tak szybko jak myśliwiec, ale jednak jakby poruszałeś się z jakąś tam prędkością, którą sterowałeś i strzelałeś w 3D do jakichś trójmiarowych statków. Był ten takie znane, prawda, tam nie wiem, było Fury 3D, było Terminal Velocity, Surface Tension była jeszcze chyba taka gra, no było tak kilka gier. Ja pamiętam, że zagrywałem się w nie niesamowicie, bo to było takie, wiesz, dynamiczne i jednocześnie, wiesz, z tych wrogów padały jakieś, wiesz, upgrade'y, bronie i można tak w nieskończoność było po prostu się, wiesz, zasuwać. Dzisiaj to w sumie zostało na placu, bo jest taki gier chyba, no ten, z tych nowych, to jest ten Chorus, prawda, na Xboxa. o którym pies z kulawą nogą nawet nie powiedział po premierze, i no i oczywiście Free Space.
No ale wiesz, Kurus to dobra gra, tyle że też się nie wstrzeliła, no bo też premiera była niedawno, no i nikt o tym nie mówi.
No tak, tak. Ja muszę w nią zagrać, bo ona chyba jest na Windowsie, nie tylko na Xboxie, więc dlaczego by nie?
Ona chyba nawet na GFN-ie też jest.
Szkoda trochę w sumie, no bo takie trochę do portfolio zrobili, no wiesz, do Game Passa.
No.
Słuchaj. Ale słuchaj, do brzegu, Dying Light, dobra gra, zagrajcie.
Tak.
Mówimy to z przekonania, nikt nam za to nie płaci.
Dokładnie tak jest. Dobra, czyli co, kończymy odcinek? Słuchajcie, kochani, jeżeli macie ochotę podyskutować z nami, jeżeli coś powiedzieliśmy źle, jeżeli chcecie coś dodać, to zapraszamy do nas na Discorda, do wchodzenia w interakcji z nami. Także zapraszamy do naszego Discorda, zaraz powiem gdzieś tam link. Jednocześnie chciałem wszystkich poprosić o to, że jeżeli wam się podobał odcinek, żeby share'ować, lajkować, powiedzieć swoim znajomym, że fajny podcast, również będziemy bardzo szczęśliwi z tego powodu. No i co? I zapraszamy na Discordy. Mamy 3 Discordy, znaczy nie no, my mamy jeden Discord. W każdym razie Discord podcastu Giereczkowego, no to www.giereczkowo.pl/discord. Zapraszamy do jakiejkolwiek interakcji z nami. Można też pograć z nami w Fortnite albo w inne gry. W Dying Lighta można pograć z nami. Zapraszamy również na Discorda weteranów gier wideo, czyli weteranigierwideo.pl.
Oraz... Tak, przyjazna społeczność starszych graczy, ale nie tylko.
Nie no, nie tylko. Też są młodsi nie gracze. Tylko.
Tak. No. Nie, w tym sensie, że może, no, jeżeli, może mówię z perspektywy, że jakby jeżeli szukacie jakby społeczności, gdzie nikt was nie będzie cisnął, że nie możecie grać o 12 w południe w Counter-Strike'a i nie jesteście dobrym kolegą, to polecamy taką bardziej casualową społeczność, ludzi, którzy mają rodziny, pracę, obowiązki i grywają wieczorami albo wcale i wpadają pogadać, więc jakby bez zobowiązań, więc polecamy, ale jeszcze zdaje się, że to chciałeś polecić społeczność naszych kolegów z
projektu Gracz Watch, czyli Kenneth i podcast Dropin, czyli to jest Discord, wszyscy znacie youtubera Gracz Watch, bardzo, bardzo polecam, bardzo przyjemny Kenneth, youtuber i kompetentny, chociaż trochę zboczony na temacie mikrotransakcji, ale jeżeli o tym nie gada, to wszystkim innym gada naprawdę kompetentnie, więc mogę go polecić. A Discord, na którym jest też bardzo fajna, bardzo przyjazna, bardzo przyjemna społeczność, to ps5.rip/discord i tam również jesteśmy, mamy swój własny pokój.
Także... Raz mamy, raz nie mamy, wiesz.
Nie no, tak.
Nie obiecuj, bo nie wiadomo, co tam Badyr ostatnio robił.
No Badyr już, wiesz, miesiąc nie było odcinka. I Badyl już zaciera ręce, że już się dopytuje, już go swędzi ten...
No Badyl był w ostatnim odcinku u nas, także mam nadzieję, że teraz nie będzie podcinał gałęzi, na której trochę siedzi też. Mam nadzieję.
Ale nie, on jak widzi przycisk skasuj pokój, to jego korci to.
Słuchaj, jak to było, wiesz, jesteśmy jak ten Radomiak, nigdy nie spadnie.
Tak. Dobra, no to co? Żegnamy się wobec tego.
Słuchajcie, dziękujemy kochani i do kolejnego razu.
Pa, pa, cześć.